Man Bear Pig is very real, and he most certainly exists. I'm Serial. Man Bear Pig doesn't care who you are or what you've done.
Witam w pierwszym właściwym epizodzie podcastu, jak się nazywamy, Inside Baseball. To, jesteśmy podcastem komediowo-kulturowym i prowadzimy go na razie w dwie osoby. To jestem ja, Konrad Okoński, i razem ze mną Mateusz Żorkowski. Siema, Mateusz.
Cześć, Konrad, co słychać?
Okej. Okay. Dla przybliżenia naszych osób jeszcze, tym, którzy może nie słyszeli o nas wcale, ja rysuję komiksy na stronie CocoArt.net głównie. Mateusz, a ty co o sobie chcesz powiedzieć?
Ja robię doktorat, buduję roboty na Politechnice Wrocławskiej i aktualnie rozkręcam inicjatywę Snowkite na Wrocław.
No i to w zasadzie tyle o nas. I obaj gramy, obaj lubimy rzeczy konsumować.
Rzeczy.
I to w zasadzie tyle.
Co ważniejsze, lubimy głupie newsy i dzisiaj jest ich sporo.
Tak, dokładnie. Pierwsza rzecz, będziemy mówić o tym, że Władimir Putin jest mistrzem taekwondo.
Dalej mamy polską wersję wody Vitutas.
Pogadamy trochę o najnowszym arcydziele polskiej telewizji, Warsaw Shore.
Na ulicę Wrocławia wyszedł ksiądz Ziomal.
Koleś w Ameryce został skazany za VAT.
Na ciężarówkach Van Damme robi szpagaty.
Porozmawiamy o arcydziele japońskiej telewizji, Orgasm Wars.
I pozostając w temacie, robotyczna laska.
I na sam koniec newsów będziemy mówili o tym, że w Rosji ludzie, jak to powiedzieć, wysławiają, wierzą w gadżet z Brygady RR.
Czczą. Znaczy wierzą, ona jest fikcyjną postacią, tak jak każdy inny Bóg, ale czczą ją.
I na koniec jeszcze trochę o kulturce. Ja będę mówił trochę o nowym Pratchecie.
Jest niedawno wybuchła sprawa na internecie. Polak na brytyjskim Mam Talent.
No, dwa dni temu. I Assassin's Creed 4, świeża gra, świeża na PC-cie.
I w ramach tej gry będziemy mówić o bugach w grach. Ja o śmiesznych, niegrywalnych i irytujących bugach, jakie nam się zdarzy wygrając.
Trochę nie mogę się doczekać, bo stary, to było to przebijanie, które widziałem do tej pory w grach.
Ja uwielbiam zabugowane gry, bo było dużo takich gier. Skyrim był ten, to jest piękny, zbiórka zabawa. Wiesz, no, ale po kolei.
Są gry, w których bugi są częścią rozgrywki praktycznie, nie? Gothic.
Armata.
Dobra, ale od początku. Władimir Putin, mistrzem taekwondo. To jest informacja, którą ja znalazłem, bo okazuje się, że Władimir Putin faktycznie wie, kojarzę, że jak jego zawsze pokazują na zdjęciach walczącego z niedźwiedziami i tak dalej, nie?
No, bo tak jest. No,
to on generalnie uprawia taekwondo, uprawia sztuki walki, ale kiedy pojechał do Korei odbierać na jakieś tam spotkanie, to dostał z rąk, o ile się nie mylę, przedstawiciela Światowej Federacji Taekwondo, dostał czarny pas honorowo, że tak powiem. Dostał czarny pas honoris causa.
No tak jak Obama dostał honorowo pokojową nagrodę Nobla.
Tak.
A potem zdecydował się rozpocząć wojnę, nie? Więc...
No i to, co najśmieszniejsze jest to, że Putin ma teraz wyższy dan, czyli wyższy stopień niż Chuck Norris, bo Putin dostał, o ile się nie mylę, czekaj, który tutaj jest? Dziewiąty. A Chuck ma chyba ósmy.
I... Tak jest według tej informacji na stronie.
Można, jeżeli wejdziecie w linka, którego zapodamy pod podcastem, to zobaczycie kilka filmików z tego, jak Putin stoi. Naprzeciwko niego stoi inna osoba, która pozwala mu się przewrócić na podłogę.
Nie no, on pokazuje techniki, to nie jest walka przecież, nie? On pokazuje jakieś konkretne rzuty, więc nic dziwnego, że one są tak... że one tak wyglądają, nie? Natomiast czy pas był faktycznie zasłużony? No.
Wiesz co, on powiedział w wywiadzie późniejszym, że nie wydaje mu się, żeby zasłużył na tak wysoki dan.
Bo... Jak ty napisałeś, że tym samym udowodnił, że jest jedyną osobą na sali przy zdrowych zmysłach.
Tak, ale to on... O nie, czekaj! Ja, sorry, przepraszam, ja źle przeczytałem całego tego newsa. W pewnym momencie artykuł mówi: Putin nie ćwiczy taekwondo, ale dostał czarny pas w judo. Czyli ma czarny pas w judo i dostał taekwondo, honoris causa z taekwondo jako do kompletu, że tak powiem. Za to w 2008 roku wypuścił wideo instruktażowe, które nazywa się Let's Learn Judo with Władimir Putin.
Tak, bo potrzebował pewnie dodatkowej famy, nie?
Tak.
Przecież nikt nie wie, kim jest Władimir Putin, więc...
Jak ja zdałem maturę z taką umiejętnością czytania ze zrozumieniem, że nie wyłapałem wcześniej, że on w ogóle nie ćwiczy taekwondo? Oh, fuck. Dobra. Powiedz mi coś o tej wodzie cholernej.
Zatrałeś dębowe belki, szleter, akumulator, malucha i kanapkę ze świni. Słuchaj, panu! Witam was! Pole przetrawienio! Zawsze pij go przy jedzeniu. Na przykład jedzą szoszniki, które marynowałeś. Witam was! Nie pierdolą! Czas na reklamę!
Kaszu, ta bluzka taka biała, w czym ty ją brałaś?
Pracuj, kretinko! Masz dziewczynę! Nie dawaj jej witam was! Bo kobiety nie umieją pić wody! Ona jego rozleje!
O wodzie. Przede wszystkim jakiś czas temu wyszła bardzo śmieszna reklama angielska reklama wody Vitutas. Ciągle mamy problemy z przeczytaniem tego, więc
ale to nie jest prawdziwa woda.
Różnie. To jest prawdziwa woda, jest sprzedawana. Nasz kumpel Bartek Zajączkowski próbował tą wodę.
Jest z Czeczeni?
Węgierska. Mój kumpel jakiś próbował tą wodę i mówił, że posysa pałkę ostro.
No ale jak woda
jest niedobra.
Jest gorsza niż kropla Beskidu?
No, w reklamie wody mineralnej Vitutas, jedną z pierwszych reklam, jest powiedziane, że jest tak świeża, że jeszcze ryby i kaczki nie nasrały do niej. Więc mój kolega, który próbował tą wodę, back to differ, tak? I... No nie jest najlepszą wodą. No, natomiast wiadomo, o gustach się nie dyskutuje, nie? Jeżeli ci podejdzie woda, być może...
Może to jest to, stary, może kupa to jest to, co czyni wodę wodą. Może wiesz, żeby woda była smaczna, to musi mieć nasrane przez gołębie i inne stwory.
Znaczy, no wiesz, ciężko by było znaleźć wodę, która nie ma tego w końcu...
Homeopatia mówi, rzeczy rozpuszczone w wodzie w małych wartościach zmieniają wodę.
No, mogą być nawet coś, co jest trucizną, może stać się lekarstwem w małych ilościach.
Dokładnie, na piekunie.
Jest bardziej... No, w każdym bądź razie jest nowa polska reklama wody i jest bardzo śmieszna, nie? Bardzo śmieszna, polecam wszystkim do przeżywania.
Nic więcej wam nie powiemy, no bo w zasadzie nie ma o czym. Ale jest śmieszne, owszem. Link jest pod podcastem, proponuję, żebyście obczaili. A krótki kawałeczek puściłem wam przed chwilą, także o. I wreszcie, stary, Warsaw Shore.
Warsaw Shore. No, brechtaliśmy już z tego, jak tylko poszła taka informacja, że powstaje polska edycja tego.
Tak, bo żebyśmy przybliżyli, Jersey Shore to jest celebracja wiochy z Jersey, tak naprawdę, w amerykańskiej dzielnicy Nowego Jorku, czy to jest osobne miasto? Jersey? New Jersey?
Nie, to jest dzielnica. Dzielnica, tak?
Jest znana z tego, że ludzie, którzy tam żyją, są opaleni i blond.
To są tacy Guido, tacy Włosi. O to chodzi w sumie, że to są tacy Włosi opaleni. Nie blond właśnie.
Nie są, farbowani blond, nie? Kolesie też. Czy ciemnowłosi?
Chyba to są tacy Włosi. Pamiętam, że mają...
Wszyscy są opaleni bardzo mocno i kolesie noszą głęboko wycięte koszulki i mają takie mięśnie.
Wineki.
Klockowe mięśnie.
W polskiej edycji jest podobnie, bo ja nie widziałem niestety ani jednego odcinka oryginału. Jersey Shore, czym bardzo żałuję, ubolewam. Nie było to bliskie mojemu sercu, natomiast kiedy powstał taki temat, zrobiłem research i oglądałem jeden odcinek. Wytrzymałem do połowy, a potem musiałem już go przeskrolować. Jest ciekawe. Nie mogłem się powstrzymać, żeby porównać tego do Big Brothera faktycznie, bo Big Brother w 2001 roku powstał pierwszy polski Big Brother, tak? A teraz, zaledwie 12 lat później, kiedy w Big Brotherze seks na... tak? W dołu Wielkiego Brata był wielkim newsem, tak w Warsaw Shore pierwszy odcinek bez tego nie byłby kompletny.
Ale to czekaj, to porównując tak już do końca, to oni mieszkają razem w jakimś domu, ale nie są zamknięci w tym domu, nie?
Idea jest taka, że oni mieszkają w willi, takiej mega, mają mega chatę, no. I pod warunkiem, że wypełniają zadania, to mogą imprezować.
Jakie zadania?
No, chyba w pierwszym odcinku nie ma, w drugim chyba chodziło o to, że musieli coś tam czyścić i tak dalej, nie? Pewnie te zadania będą się zmieniać, nie? W zależności od tego, ten.
Czyli co, dostają garść srebrnych sztućców i muszą je wyczyścić, jeśli tak, to dostają kasę na imprezy
wieczorem? Nie, idą na idą na siłownię i w tej siłowni pracują. No. I muszą myć kible... wiesz, być kible, wycierać sprzęt, czyścić prysznice i tak dalej. Jeśli wykonają te zadania, to wywiążą się z tych zadań, to mogą imprezować i wtedy płaci im za to MTV chyba, tak?
Chyba tak. No to tak, MTV Polska.
Szkoda, że to się nazywa Music Television, nie? Bo już dawno chyba nie jest to Music Television.
No ale to wiesz, to w Ameryce chyba było tak nawet wcześniej niż u nas. Wydaje mi się, że MTV Polska dłużej pokazywała muzykę niż MTV amerykańska.
Być może tak. No ja pamiętam na przykład, wiesz, MTV jeszcze jak był tam oryginalny, jak jeszcze był tam BBC Badhead na przykład, nie?
A widzisz, to też nie muzyka. No, ale w sumie oni brechtali.
Też nie klipów, muzyka, nie? Ale oni gadali o muzyki. Oni pod nas oglądali MTV, na której leciała muzyka i komentowali klipy na bieżąco.
Tak.
Na przykład, nie? Więc nawet jeśli nie było o muzyce, to było o muzyce.
Pamiętam jeden odcinek z tego. Pamiętam tylko jeden odcinek, gdzie oglądali teledysk Prince'a, który był czarny cały, nie było nic. I jeden z nich mówi, że słyszałem, że w tym teledysku Prince pokazuje dupę, ale w którym momencie, bo jest całe czarne. A mówi, nie wiem, może to zbliżenie samego rowa.
Tam było bardzo dużo. Tam było bardzo dużo dobrych rzeczy, nie? BBC Badhead byli naprawdę bardzo fajnym zrobionym takim satyrycznym spojrzeniem na to.
Wydaje mi się, że nie miałem kablówki, kiedy leciał BBC Badhead.
No ja pamiętam jeszcze dużo rzeczy, nie? Kurwa, już jestem stary, nie? Ale pamiętam na przykład jeszcze Cartoon Network po angielsku, jak się oglądało.
Tak, tylko że u mnie właśnie zawsze to było coś, co oglądałem, jeśli jeździłem do babci albo do znajomych. Nie miałem nigdy Cartoon Network w domu.
Ja też nie, to prawda, też nie miałem.
Co nie, to się kojarzy się z czymś takim, co jest tylko u babci na przykład, bo babcia ma kablówkę, bo siedzi sama w domu, biedna.
Cała rodzina składa się na kablówkę dla babci, żeby miała co robić.
No, ale tak to kojarzę, no. Tak to kojarzę.
Troszkę tak jest. No, w każdym razie, wracając do naszego Warsaw Shore, no. Jest to śmieszne. Faktycznie wzięli... To jest, schemat jest taki, jest czterech kolesi i cztery laski. Mhm. Wydaje mi się, że zaraz to sprawdzę, ale wydaje mi się, że wzorując się na amerykańskiej edycji jakoś to wymieszali.
I to oni wypadają z tego domu więc w trakcie
nie, właśnie cała idea jest, ja się też pytałem wszystkich o co chodzi, ale nie, oni muszą tam żyć ze sobą i nawet jakby chcieli, to nie mogą wypaść.
A to jest tak, że wygrywa ten, kto zaliczy wszystkich najpierw? Pierwszy?
Nie, chyba po prostu imprezują. Oni podpisują kontrakt i mają, powiedzmy, taki all inclusive, tak? Pod warunkiem, że wypełniają rzeczy, to... No wiesz, dla takich przeciętnych ludzi jest to tania sława, nie? Jeżeli dla kogoś jest to ważny cel. Wprowadzenie bohaterów, jest przedstawienie bohaterów oczywiście w pierwszym odcinku, no. Jest dosyć śmieszne, nie? Przede wszystkim no, mamy czterech, tak? Czterech, to takich karków praktycznie, nie?
Kolesi, oni są wszyscy w tym stylu, bo ja widzimy o takie, oglądałem takie wprowadzanie tych bohaterów, także był taki kilkuminutowy segment o każdej z osób. I jednego kolesia widziałem i dwie laski. I ten koleś to był właśnie taki kark, co wiesz, robił pompki w trakcie, kiedy mówił o sobie.
Tak, dokładnie. Mniej więcej w takiej jest ten. I wszyscy tacy są, nie? Każdy koleś uważa, że jest największym ruchaczem, a każda laska uważa, że jest najpiękniejsza i najwyjątkowsza, nie? I najśliczniejsza. I mniej więcej to chodzi, nie?
Kurde, może...
Ja się zastanawiam tylko na ile jest... Wiadomo, że wydaje mi się, że jest... Wiadomo, że to musi być trochę reżyserowane, nie?
Ale... Myślisz, że da się takich ludzi poprowadzić w jakiś sposób?
Znaczy na pewno da się ich poprowadzić, nie? Natomiast wydaje mi się, że w oryginale, w tym Jersey Shore, to się wymknęło spod kontroli w pewnym momencie, aż już tam mieli ze sobą dzieci i tak dalej, nie?
No, ale jak oni rozkręcili w ogóle tą swoją sławę, oni mieli naprawdę kariery. Ja taką, miałem taką rozkminę, bo związaną z reality show, bo Monika ogląda teraz Voice of Poland.
Który nie wiem, o co chodzi.
Program polega na tym...
To jest idol, tak?
Nie do końca, bo ma taką zasadę. Polega to na tym, że przychodzą sławne gwiazdy muzyki, są jacyś kolesi od reggae, jest Edyta Górniak i tak dalej. I oni muszą sobie wybrać po kilka osób, które będą szkolili jako taki swój zespół, ale nie zespół, tylko tak, wiesz, grupę osób, z którymi będą pracowali, żeby zrobić ich lepszymi.
W X-Faktorze tak było, że każdy sobie dostawał jakąś grupę, nie?
No
tylko,
to słuchaj.
Jeden miał starszych, drugi miał młodszych, a trzeci miał tam coś jeszcze.
To jest takie znane, tutaj kiedy wybierają te osoby, to słuchają ich tyłem. Nie widzą tych osób. I chodzi o to, żeby nie sugerować się tym, czy ktoś jest ładny, czy brzydki, tylko jak śpiewa. Jeśli komuś się podoba ta osoba, to naciska guzik, że chce tą osobę i wtedy jego krzesło się odwraca, może tą osobę zobaczyć. I ta osoba wybiera sobie spośród tych jurorów, którzy go wybrali, że chcą
nie
go...
Nie jest tak, że jak ci nie podoba, to naciska guzik drugi raz i się odwraca znowu.
Nie, dziękuję. Tak. Nope.
Yeah, that was... I just made a huge mistake.
No i słuchaj, program polega na tym, że oni śpiewają. Niektórzy śpiewają naprawdę dobrze, a niektórzy śpiewają tragicznie, ale nawet jak śpiewają tragicznie, to ci jurorzy ich chwalą strasznie mocno. Cały czas. Ja tego nie mogę słuchać. I doszedłem do wniosku, że reality show są po to, żeby wywoływać takie niezręczne sytuacje i niezręczne uczucia. I albo to lubisz i to oglądasz, bo to lubisz, albo nie możesz tego znieść, nie jesteś w stanie
Jezus,
oglądać.
Miałem ostatnią rozkminę a propos, dobrze, że ty tym powiedziałeś. Mi się przypomniała teraz sytuacja. Jest taki koleś, Howard Stern bodajże, on prowadzi audycję radiową i on prowadzi teraz internet. On prowadzi chyba X-Factor albo coś takiego.
Tu piszą, aha, był w America's Got Talent, a teraz...
Tak,
nie wiem, co teraz
w tym Got Talent bodajże, okej. Okay. I przyszedł, najgorszy motyw, wyobraź sobie, że jesteś takim jurorem.
No, jesteś profesjonalnym jurorem.
Jesteś profesjonalnym jurorem, jak
jesteś,
nasz polski...
Jesteś dobry w ocenianiu ludzi.
Tak, jesteś, płacą ci za to, żebyś oceniał ludzi, nie?
I'm a good at judging people.
No, i jest ten ziom. I w trakcie... tego w trakcie tego oceniania przychodzi dziecko i ono śpiewa i śpiewa słabo, nie tam tańczy cokolwiek robi, ale robi to słabo i teraz jesteś takim jurorem i co możesz powiedzieć?
Możesz się
jak mówisz, że ci się nie podoba, to dziecko zaczyna płakać.
Kurwa, nie spierdala.
I wszyscy buczą na sali, nie? I nie możesz być szczery. Jedyne, co możesz zrobić, i tak się zastanawiam, nie? Co możesz zrobić? To możesz powiedzieć, no super, chcemy cię dalej, ale nie, naprawdę nie chcę. Pozbądźcie się go.
Możesz powiedzieć dziecku, że jest bardzo dobre i bardzo ładnie zaśpiewało, po czym nie przepuścić go dalej. I ona tak zapyta, ale źle śpiewałem? Nie, bardzo, bardzo fajnie, bardzo fajnie. Mogę przejść dalej?
Ona nie zapyta, ona będzie płakać. I najgorsze jest to, że i ludzie stoją i ty siedzisz i mówisz, kurczę, co, właściwie what the fuck, nie? Po co?
A co, on opowiadał taką sytuację, czy miał taką sytuację?
Nie, to akurat widziałem jakąś taką rzecz.
I co, ale co powiedział? Powiedział, że było chujowe i dziecko zaczęło płakać?
No dziecko było słabe, nie? I generalnie...
A co on zrobił?
Ktoś tam... No nic, no powiesz, tam przyszedł, przytulił to dziecko, wiesz, no cały ten, ale...
Przykro mi, że jesteś taki chujowy.
No, dokładnie tak, nie? Zrobił... I chyba go w końcu przepuścili, chociaż nie umiał śpiewać, czy coś takiego, żeby go zamknąć po prostu. Ale sytuacja jest bez sensu, nie wiem, czego oni, wiesz, nie wiem, czego ludzie oczekują, kiedy tak...
Ludzie chcą zobaczyć takie sytuacje. Ale wyobraź sobie, że idziesz do takiego programu i dajesz z siebie wszystko, robisz co tylko jesteś w stanie, pokazujesz swój talent, a jurorzy tak na ciebie patrzą, wszyscy wstają i przychodzą do ciebie i cię głaszczą i przytulają cię, mówią, tak nam przykro.
Ja dowiedziałem się fajną rzecz akurat kiedyś. Jeżeli z psychologicznego punktu widzenia nie chcesz przekazywać złych wiadomości, bo jeśli przekazujesz złe wiadomości, to jesteś nielubiany, tak? Bo ty jesteś utożsamiany ze złymi wiadomościami. No. Dlatego nikt nie chce przekazywać złych wiadomości, tak?
Tak.
Ale możesz na przykład uniknąć tego, jeśli zastosujesz następującą strategię, że nie powiesz tej osobie, że się nie dostała, ale pozwolisz jej samej dojść do tego wniosku. Oznacza to, że na przykład jeżeli ktoś ci nie zaliczył kolokwium, jak moi studenci czasem, i nie możesz powiedzieć, przepraszam, ale nie zaliczył pan, albo te osoby nie zaliczyły, lepiej jest powiedzieć lista osób, które zaliczyły. No i szukasz się na tej liście i tam cię nie ma.
Jest to sposób.
Ale także miał... może powinniśmy mówić takim dzieciom, bardzo miło im poinformować, to jest lista osób, które przeszły dalej, i przesłać im pustą kartkę. Tak.
Ty, ale jeśli chodzi o reality show jeszcze, to miałeś jakieś reality show, które faktycznie lubiłeś? Nie, znaczy, albo oglądałeś przynajmniej. No, może poza pierwszym Idolem.
Każdy z nas śledził pierwszego... Nie, Idol nie jest reality show.
Mam na myśli Big Brothera, Big Brother, nie?
Tak?
Tak.
No pierwszy Big Brothera każdy śledził, nie? Jeśli nie oglądał na bieżąco, to przynajmniej wiedział, co tam się dzieje, nie?
Tak.
To fakt.
A jeszcze agent był.
Dalej?
Powiedziałeś agenta?
Agent był całkiem fajnym pomysłem, tylko że ja nie miałem czasu wtedy oglądać, nie wiem, co się stało. Ale ja to jest fajny, to był fajny pomysł, nie?
Był fajny i ten. Tylko że to był taki motyw, że ludzie dostawali do zrobienia rzeczy, które ty chciałbyś strasznie zrobić, ale. A dla nich to było wyzwanie. W sensie, czy odważą się to zrobić, a ty myślisz, kurwa, dajcie mi to zrobić, nie?
Ja szukam. No, to mniej więcej, tak było. No, albo skok tam ze spadochronem, nie? Z ekipą, która cię zabezpiecza.
No zarąbiste to były.
Pamiętam, że. Nie, to był fajny motyw, nie? Niektóre zadania były bardzo małe, na przykład mieli listę zadań, które musieli wykonać i losowali. I na tej liście były na przykład takie zadania jak ogól sobie nogi.
Tak, i koleś dostał
taki... Kobieta dostaje, no, taki starszy koleś dostał, nie? Tak. Ja to pamiętam akurat. I jak kobieta dostawała to zadanie, to by nic się nie stało, natomiast jak facet wylosował, to było ciężko, nie?
Tak. Najgorsza rzecz, którą widziałem w tym programie kiedyś, to było coś takiego, że przykleili do sufitu kulę taką metalową i powiedzieli, że ten klej, czy ten mechanizm, który tą kulę trzyma, puści w środku nocy, ale nie wiadomo o której godzinie. Oni następnego dnia mieli jakąś takie zadanie bardzo fizyczne i musieli się dzielić natury, żeby ktoś pod tą kulą stał zawsze i patrzył na nią do góry.
Bo jak spadnie ta kula, to chyba tracą.
To tracą ileś tam... Znaczy, jeśli ją złapią, to dostają chyba 15 tysięcy na konto wygranego, nie? Bo to było coś takiego, że te pieniądze szły na konto wygranego i ten, kto wygrał, dostawał wszystkie te pieniądze. Weź wyobraź to sobie w ogóle. Stoisz całą noc i nie wiesz, w którym momencie. To jak ktoś ci powie, uderzę cię, ale nie powiem ci kiedy.
Slapsgiving.
To było to, to było w tym, w How I Met Your Mother albo w Family Guy'u.
Dokładnie. W How I Met Your Mother był slapsgiving. Dokładnie to. Znaczy wiesz, jak jesteś bystrym kolesiem, to stwierdzisz, pierdolę, nie jest to warte tego. Albo jak jesteś bardzo bystrym kolesiem, to podłożysz coś pod to materac jakiś.
Jak jesteś bardzo sprytny, to jakoś się tak ci się uda to zrobić, żeby inni stali pod tą kulą większość nocy. A propos How I Met Your Mother, słyszałeś, że twórcy serialu dostali sieć, która ten serial wypuszcza, zamówiła u twórców serialu nowy serial w tym samym stylu. Będzie się nazywał How I Met Your Dad i będzie o innej grupie znajomych. W sensie ten sam schemat.
Ale o tej lasce?
Nie o tej lasce. Ta laska się nie nadaje na główną bohaterkę. Ona jest zbyt idealna.
Znaczy, wiesz co, a ty dobrze może mówisz, ja ostatnio oglądam Przyjaciół, nie? No. I tam ze wszystkich postaci, postacie są mega zabawne większość, ale jest Ross, który generalnie jest...
To jest ten, który jest aktorem?
Nie, Joey jest aktorem, jest Chandler, tak? Taki komediowy koleś.
Tak.
I Ross i Monika, rodzeństwo takie.
Taki ale wysoki. Ross to jest ten wysoki.
Tak, ten wysoki koleś. I on jest taki niezręczny. W sensie takim, że właśnie z nim wynikają najczęściej takie rzeczy, że ktoś komuś czegoś nie powiedział, czy że on się czuje niezręcznie, bo coś tam.
No.
Jak tam zatrudniają chyba do dziecka pokojówkę, która, znaczy nie pokojówkę, tylko opiekunkę, która jest facetem. czyli opiekuna do dziecka, i on się czuje z tym strasznie niezręcznie, że to jest koleś, nie? I przez takie... I tak sobie myślę, że tego kolesia nie da się lubić praktycznie, nie? Bo on jest tak zrobiony, że jest tak mega, mega niezręczny, ale przez to, że on jest, napędza bardzo mocno fabułę, nie? Bo dzieją się rzeczy.
Tak. On w ogóle chyba... Bo ja zacząłem Friendsów niedawno, bo ja nigdy ich nie widziałem wcześniej. I w pierwszym odcinku, o ile się nie mylę, on zostaje rzucony przez swoją narzeczoną przed ołtarzem i wszyscy go pocieszają w klubie i wpada... Nie, kurde, odwrotnie, czekaj, jak to było?
Nie, to jest, sytuacja jest taka, że on się dowiaduje, że jego żona jest lesbijką.
A, tak. I on mówi, że chciałby być narzeczony z kimś i w tym momencie wpada Rachel, czy jak ona się nazywa, wpada
tak,
ta...
Tak.
Jennifer Aniston wpada w kostiumie panny młodej.
No, a potem tam wychodzą rzeczy, nie? To jest bardzo dobry serial komediowy. Naprawdę powiem ci, że na każdym odcinku bawię się dobrze, zwłaszcza, że jestem teraz przy tych ostatnich sezonach, których już tak dobrze nie pamiętam po prostu, nie? Mhm. Bo te środkowe leciały często w telewizji, te ostatnie rzadziej, nie? Więc mega, mega, mega dobry serial, nie?
Naprawdę. Ja w ogóle nie znam niczego. Oglądam ten serial kompletnie, wiesz... goły.
In the dark.
Ale jest podobny do How I Met Your Mother, czyli wiesz, schemat jest w sumie podobny bardzo.
Jest bardzo, ale postacie są bardziej zróżnicowane, mi się wydaje. W How I Met Your Mother to jakoś tak...
W How I Met Your Mother często postacie są tylko narzędziami do zrealizowania jakiegoś zabawnego pomysłu, nie? I wtedy mają jakieś takie zabawne, takie swoje zabawne dziwactwa, bardzo podobne do siebie.
No i też jest zrobiony trochę na modłę, wiesz, flashbacków i tak dalej, nie? Że co jest... nie wiem, w ostatnim chyba odcinku to było, tak? Jak, no są takie małe, są, każda postać ma jakieś swoje własne małe quirki, nie? Które kultywowane są na zasadzie tego, że Barney co chwilę mówi legendary, tak? I tak dalej.
No.
Nie, to więc ma to swoje plusy, minusy.
Tak, to ja jestem ciekaw tego nowego serialu, ale... im bardziej będzie różny, tym będzie lepiej, nie?
No, tak naprawdę nie, byleby nie powtórzyli tego, nie?
Bo no już sama nazwa How I Met Your Dad jest trochę pretensjonalna, że to będzie, wiesz... Nawet nazwa jest ta sama, nie? Praktycznie.
Czemu nie How I Met Your Father?
Nie wiem. Ale słyszałem o tym, jak o tym słyszałem, How I Met Your Dad. How I Met Your Dad. Nie wiem, może chcą zrobić grę słów z martwym, albo coś.
Pierwszy odcinek. Tu główny postać nie żyje. Jest flashback, jak do tego doszło.
Ty słuchaj, nie wiem, czy kręcisz kablem od mikrofonu, ale są trzaski czasami jakieś takie dziwne.
Okej. Okay. Aha, czekaj, już wiem. Obija mi się o suwak metalowy.
Jeśli masz mikrofon w ustach, to wyjmij.
Okej.
Okay. Jak twoja hip-hopowa przeszłość, Mateusz?
Moja hip-hopowa przeszłość?
Czy wydaje ci się, że mimo, że jesteś już dorosły to i jesteś robotykiem, to nie możesz robić hip-hopu?
No, mam wrażenie, że gdybym przyszedł na wykład w szerokich spodniach, nie wybrałoby się to, nie czułbym się wolny wtedy.
W takim razie może wybrałeś złą drogę w życiu. Może powinieneś pomyśleć o Bogu.
Tak. Zastanawiam się, czy gdybym nosił sutannę, to czy byłoby to prawie jak szerokie spodnie.
Czy sutanna to coś, co nosisz na sutach? We Wrocławiu jest ksiądz, który nazywa się Jakub Bartczak i jest hip-hopowcem.
Koleś nagrywa piosenki i rapuje o Bogu i o Piśmie Świętym i z tyłu lecą obrazki. Dla mnie osoby niewierzącej wygląda to komicznie.
To jest komiczne, bo on jest... Wiesz, no, jest księdzem. Jak może nazywać się jego piosenka? Pismo Święte. Naprawdę. W sensie... Nie wiem, robisz sklep rowerowy i nazywa się rowerzysta, albo coś takiego. Wiesz, o co mi chodzi? Także nie ma jakiejś fajnej przenośni w tym, co on śpiewa albo wymyśla. Jest to takie prosto w ryj. Wiem, co to jest. To są piosenki krasnoludów Złoto, złoto, złoto.
Złoto, złoto, złoto. Jezus, Jezus, Jezus. No powiedzmy, że nie jest to wysublimowane, nie?
Nie, nie.
W sensie jego przekaz nie jest jakiś ukryty. Jest bardzo na wierzchu. No to jest fajnie, jak... że się realizuje i robi swoje, nie?
Robi swoje i co więcej, to ja nie jestem, wiesz, specjalistą od hip-hopu, słuchałem trochę w gimnazjum, ale on brzmi jakby rapował całkiem sprawnie.
No, ja oglądałem dwie rzeczy. Na jednym, który był jednym, którym nagrał piosenkę, faktycznie całą piosenkę z teledyskiem i tak dalej. I tam wyglądało to okej. A drugi jakiś wycinek, gdzie robił freestyle do mikrofonu.
Jak mu szło?
I, no, Bogu, Bogu. I wyglądało to słabo. Wiecie, więc, ale póki jest nagrywane, no to póki nie używa autotunera, to możemy mu wybaczyć. Nie? Natomiast on bardzo często robi featuringi teraz, nie? Więc fajnie, no, jeśli wyciągnie dzieci z ulicy i wsadzi.
Ty, a czy on śpiewa Moja ulica, czy on śpiewa na przykład Moja parafia?
Moja parafia. Tak właśnie, że te u nas na kwadracie.
I mówi... Ciało Chrystusa, zakonnica, sutanny XXL. Ty, czy u ciebie, no, też zacząłem skrzeczeć teraz?
Troszkę.
To musimy zrobić taki mix skype'owy, czekaj. Nauczyłem się tego w jakimś innym podcaście. Zapauzować i odpauzować. Nie wiem, czy to się da zrobić w ogóle w tej nowej wersji. O! O, halo?
No.
I powinno być lepiej teraz trochę. Nie wiem, czy jest.
Wydaje mi się, że być lepiej, nie jestem pewien. Ale nieważne. Podsumowując naszego księdza, fajnie, że robi, jest to na pewno dobry krok. Przybliżyć Boga wszystkim. Znaczy, no cóż, no, jeżeli jesteś, wiesz, niektóre religie nie pozwalają rysować swoich bogów, ale my nie jesteśmy taką religią, więc skoro możemy śpiewać Bogu, możemy też rapować o Bogu.
No, znaczy, wiesz, najważniejsze, że to brzmi faktycznie tak, jakby robił to z sercem.
No, ja sobie wyobrażam, zawsze jak słyszę tę piosenkę, kredyt, w którym on tak wchodząc się na boki odchodzi, wiesz, plecami do kamery z jakimś kolesiem, czy on miał obok i tak i on tak się powołuje, no. Tym i sobie wydałem na to, zatrzymałem to właśnie muzykę i włączyłem sobie They see me rolling, they hate him.
Tak. Dobra, dosyć o tym księdzu. Bo czuję, że nie mamy dokąd pójść, myślę, z tym księdzem. Chyba, że wiesz, gdzie. Do dzieci. Słuchaj, to co do naszej następnej historii, to ja do końca nie rozumiem, co się tutaj wydarzyło. Bo nie rozumiem kolejności wydarzeń. The Telegraph napisał, że koleś, który chciał wziąć udział w programie The Apprentice, został skazany za przestępstwa podatkowe. I teraz cały myk polega na tym, jak zrozumiałem, że on... Napisał na zgłoszeniu do programu The Apprentice, napisał, że popełniłby przestępstwa podatkowe, gdyby mógł. Jak to?
Chyba chodzi o to. Apprentice to jest program, w którym Donald Trump, tak? No. Albo ogólnie tacy kryzusi biznesowi szkolą, no, ludzi, tak, na ten. Oni wykonują dla nich jakieś zadania. To jest też chyba jakiś kolejny taki pseudo-reality show.
Tak, dla biznesmenów.
Dla biznesmenów i w oparciu o to oni po prostu szkolą się, żeby robić dużą kasę. No i żeby się do tego dostać, oczywiście trzeba zrobić jakąś dobrą aplikację. No i on wymyślił, w jaki sposób, napisał coś takiego, że w swoim zgłoszeniu, że można zarobić grubą kasę w jakiś tam sposób, robiąc przekręstwa na, przekręty na wacie.
No. Ale co, został sprawdzony z tego powodu?
Tak, został sprawdzony. I okazało się, że robił te przekręty, więc aresztowali.
Bardzo mądrze w ogóle. 23 lata, młodszy niż my.
Tak, nielegalnie zdobył 11 tysięcy funtów.
Dużo, znaczy dużo, tak, no to trochę kasy, nie?
Tak.
Duża dotacja.
Nie, ale chodzi o to, w jaki głupi sposób dał się złapać, tak?
No, ale też nie dostał jakiś... szalonej kary, bo dostał 150 godzin community service, czyli pracy społecznej, i dostał 1200 funtów grzywny, kosztów sądowych tak naprawdę. A nie, czekaj, i zostało zabronili mu prowadzić firmę przez 5 lat.
I wychodzić z domu przez 3 miesiące.
Home detention. No, także dzieci, moi drogie, jeśli będziecie chcieli kiedyś... Może powiem tak, zdradzę wam... Ja nie jestem
wstrzymałbyś
specjalnie
się na 5 lat? Wstrzymałbyś się... I tak jeszcze ciekawostka. Wstrzymałbyś się na 5 lat, żeby dostać... Według niego netto zarobił 11 tysięcy funtów.
Myślę, że tak, żebym się zatrudnił gdzieś na te 5 lat i kupiłbym sobie fajne auto albo coś.
No ja myślę też, że właśnie 11 tysięcy funtów to nie jest nic takiego, nie? Żeby... W sensie Great Britain Pounds, tak?
No, to razy 5. Złotówka to razy 5. Ale wiesz co, jest taka jedna zasada dobra, którą się warto kierować, jeśli człowiek robi coś nielegalnego. Ja nie mówię, że wiesz, zachęcam ludzi do tego, żeby popełniali przestępstwa, ale jeśli popełniacie przestępstwo, to pierwsza zasada, nie mówcie o tym, że popełniacie przestępstwo.
To na pewno zwiększa wasze szanse na przetrwanie.
No, to jest, że to jest naprawdę dobre. Jeśli nie chcesz, żeby ktoś się dowiedział, najlepiej nie mówić.
Konrad ma jeszcze jedną fajną zasadę dotyczącą przestępstw. Mianowicie, jeśli łamiesz prawo, to łam jedno prawo naraz.
Tak, to jest świetna zasada. I to też jest zasada bazowana na ludziach, którzy zostali złapani z posiadaniem narkotyków, na przykład przekraczając prędkość kilkukrotnie.
Albo wożąc martwe ciało w bagażniku. Tak. Wtedy staramy się nie przyspieszać. No. Może to nie jest dobry sposób, żeby w tym momencie zacząć się ścigać po ulicy.
No, ja wiem, że ta osoba z tyłu zaczyna śmierdzieć, ale to nie jest powód, żeby przekroczyć prędkość. Policjant cię zatrzyma i policjant powie, że chce sprawdzić, czy masz trójkąt z tyłu. I co mu powiesz? Że proszę się na chwilę odwrócić, bo mogę mieć w bagażniku coś, czego nie chcę, żeby pan zobaczył.
Sir, move away from the vehicle.
Ja. Widziałeś całą tą serię reklam Volvo?
Nie, ja tylko widziałem Van Damme. O co chodzi z reklamami Volvo?
Volvo ma... Wiesz, no Volvo robi samochody, nie?
Ale robi... Zdarza mu się.
Ale wymyślili taką kampanię reklamową, która jest nastawiona zdecydowanie na viral i pokazują jak najbardziej porąbane rzeczy, które reklamują jakieś kawałki ich ciężarówek. Na przykład ich pierwsza reklama była taka, że chcieli zademonstrować, jak mocny jest hak na ich ciężarówce, więc zaczepili o ten hak dźwig, podnieśli ciężarówkę nad miasto i na tej ciężarówce, na tym haku stał sobie prezydent, w sensie, wiesz, szef Volvo i tłumaczył do mikrofonu, jak mocny jest ten hak. Jest to posrany pomysł, nie? Ale tak robią. Potem mieli kobietę, która szła na slaku pomiędzy dwoma ciężarówkami jadącymi.
A to było fajne, to mi się bardzo podobało. Rozpięła slak pomiędzy dwoma jadącymi ciężarówkami. Co więcej, musiała przejść z jednej ciężarówki na drugą. Chodzenie na slaku jest trudne już samo w sobie, a jeżeli jeszcze dodasz do tego wiatr z jazdy, to jest to jakieś wyzwanie, nie? I ona musiała przejść po tej linii, chyba zanim wjedą ciężarówki do tunelu w dwóch, to znaczy, że lina się przerwie, tak? Bo każda ciężarówka wjeżdża do innego tunelu.
No. To jest ta jedyna, której ja nie widziałem. Reklama. Muszę ją sobie sprawdzić, ale nie mogę teraz znaleźć. A widziałeś tą z chomikiem?
Nie.
Mieli taki motyw, że chcieli pokazać, jak mocne, jak dobre jest wspomaganie. Więc założyli taką okrągły tor dla chomika wewnątrz kierownicy, na kierownicy tak jakby, i koleś sterował, podkładając marchewkę w różne miejsca tej kierownicy, i ten chomik wtedy poruszał kierownicą.
Właśnie to widzę.
I ja rozkminiałem, że... Ja w ogóle rozkminiam, czy którykolwiek z tych stuntów jest faktycznie zrealizowany, czy one są wszystkie sfotoshopowane.
This looks shop.
No bo oni...
Nie, na pewno są zrealizowane, nie mogliby sobie pozwolić robiąc takie stunty, bo to by wyszło bardzo późno.
Bo na koniec reklamy mówią, że to zostało zrealizowane przez profesjonalistów na bezpiecznym torze. Na przykład u Van Damme jest tak napisane. Ale czy myślisz, że on naprawdę mógł zrobić szpagat na jednym z tych ciężarówkach?
Myślę, że mógł. W sensie, wydaje mi się, że musiał, natomiast muszą powiedzieć coś takiego. Jest taki disclaimer, żeby ludzie tego nie robili i nie mogli, wiesz o co chodzi, żeby ludzie tego nie ponawiali.
No.
Natomiast no nie wyobrażam sobie, żeby faktycznie photoshopowali to, bo im się to nie opłaca. Jeśli coś takiego wyjdzie, że to jest fake, to ale tracą jak... bardzo dużo publicity.
Ale on musiał mieć jakieś zabezpieczenie, nie? Nie wiem, betonowe buty.
Nie, no nawet wystarczyło, że miałby uprząż przypiętą tak, żeby go nie było widać, nie?
Tak.
Albo w spodniach, cokolwiek.
I ta reklama z nim, o ile się nie mylę... Aha, stabilność systemu Dynamic Steering.
Nie, no fajnie, że robi coś takiego, nie? Faktycznie to wygląda trochę jak sfotoshopowane. Te ciężarówki jadą chyba tyłem. One nie jadą jakoś mega szybko, więc...
Nie no, ale nie muszą, ważne, że wiesz, poruszają się, nie?
A, dobra, okej, okay. On zaczyna sobie stojąc, a potem robi ten szpagat coraz bardziej. Na pewno ma jakieś zabezpieczenie, nie?
Ale pomysł jest fajny, nie? Bo takie reklamy naprawdę działają. W ogóle, wiesz, Old Spice'owe są do dzisiaj moimi ulubionymi reklamami w sieci.
Tak, tylko że możesz zrobić reklamę jak Old Spice, gdzie cały czas jest prezentowane logo, a możesz zrobić, że Jean-Claude Van Damme robi szpagat pomiędzy ciężarówkami, a ja na przykład ciągle nie wiedziałem, dopóki mi tego nie powiedziałeś, to ja nie wiedziałem, że to Volvo robiło. Trochę strzał. Trochę strzał w kolano.
No nie za dobrze to jest w takim razie przekazane. Ale powiem ci, że ja kupiłem Old Spice'a po tej reklamie i był tragiczny.
Masz konie?
To był naprawdę słaby antyperspirant. Nie polecam.
Znaczy co, śmierdziałeś?
No jeśli chcesz śmierdzić po jakiejś godzinie już po tym, jak aplikujesz antyperspirant, no to faktycznie Old Spice to jest coś dla ciebie.
Śmierdzę jak koń.
Jeśli chcesz używać perspirantu po to, żeby nie śmierdzieć, no to wybierz coś innego niż Old Spice.
Uwaga, audycja zawiera lokowanie produktu.
Dokładnie. Ty, może będą nam za to płacili, to wiesz, to jest do sprawdzenia.
Sądzę, że powiedzenie, że po Old Spice śmierdzisz jak koń po godzinie, mogło nie być dobre. Nie zadziałać pozytywnie na naszych przyszłych sponsorów.
Nie, ale ja nie mówiłem, wiesz, ja nie mówiłem negatywnie. Będziesz śmierdział i to niedobrze. Mówiłem, jeśli chcesz śmierdzieć, jeśli śmierdzenie jest twoim celem w życiu. Jeśli twoim celem w życiu jako heteroseksualny mężczyzna jest obciągnięcie laski przez innego mężczyznę, który jest gejem, to orgazm Warriors jest programem dla ciebie.
To było bardzo gładkie przejście, Konrad.
Starałem się.
Póki nie skończyłem, to nie skończyłeś tego zdania, myślałem, że ciągle jeszcze mówisz o Old Spice i próbujesz rzucić nowe hasło reklamowe.
Słychać moje doświadczenie radiowe, prawda?
Jakby nie było, znaleźliśmy nowy japoński game show.
Tak. A czy to jest cały game show, czy to jest tylko jedna... Czekaj, zaraz to sprawdzę. Bo nie pamiętam, czy to jest game show, czy to jest tylko konkurencja z jakiegoś game show. One wszystkie wyglądają w ogóle tak samo. Wiesz, że mają...
Niestety tak.
Coś się dzieje i masz takie małe okienka z twarzami jakichś kobiet, które krzyczą w trakcie. Kojarzysz? Jak dziecko na przykład przebrane za fokę idzie do klatki z lwami, to są, zawsze są mamy tych dzieci w takich okienkach małych na ekranie i krzyczą i machają rękami. Mimo, że to już się wydarzyło i córeczka siedzi z nimi obok. Dobra, zeszedłem z tematu.
Wracając, ten turniej, w każdym bądź razie segment, który miał być w tym game show, nazywa się Orgasm Wars.
Kurde, to może faktycznie...
Opiera się na... Nazywa się Orgasm Wars i opiera się na takiej samej zasadzie jak... Kiedyś był taki show Rozśmiesz mnie, nie wiem, no. Czy w Polsce, na pewno w Ameryce. Chodziło o to, że komicy musieli rozśmieszyć uczestników konkursu w jakimś limicie czasu. I jeśli oni się zaśmiali, no to oczywiście tracili kasę, tak? A jeśli udało im się nie zaśmiać, no to wygrywali.
Tak.
Czyli na przykład promowało ludzi, którzy mają paraliż twarzy.
Ale on śmiał się oczami wtedy. No nie, twarzy, okej. Podoba mi się bardzo sformułowanie tutaj, Gej próbuje doprowadzić hetero faceta do orgazmu wbrew jego woli.
Najlepsze jest to, że cały segment oczywiście jest dostępny w linkach pod wideo. Polecam, żebyście sobie obejrzeli. Polecam przelecieć to szybko. Natomiast najciekawsze jest dialog, który oni prowadzą. Całość jest bardzo dobrze narratowana?
Jest jakaś narracja tego game hosta, który tłumaczy, co się dzieje, nie? I on jest tak, bo ten gej w pewnym momencie zaczyna, nie wiem dokładnie, co to jest, czy to jest chrumkanie, czy to jest jakieś mlaskanie takie bardzo głośne. I on oczywiście docieka, co to może być, co to za odgłosy, nie?
Mówi, może je, może sobie wziął tam coś na przekąskę jakoś. W każdym bądź razie, cała idea chodzi o to, że osobą, która ma być w cudzysłowie rozśmieszona, jest japońska gwiazda porno Ryu Sawai, który spotyka się ze swoim przeciwnikiem Takują w magazynie. Gwieździe porno towarzyszy jego menadżer i oczywiście cała rozmowa opiera się na zapewnieniu, jak to Takuya jest w stanie doprowadzić, natomiast Ryu Sawai obiecuje, że nie dojdzie. A. Wymieniają to po 3 czy 4 razy, tak jak się prezenty trzeba odmówić najpierw parę razy, żeby móc je przyjąć w japońskiej kulturze.
No. Ma sens, oczywiście, że tak.
A następnie przechodzą do rzeczy.
Tak, tylko że przechodzą jedyne, bardzo...
Czego bardzo no. Fajne jest to, że co jakiś czas przestają, żeby opowiedzieć, co czują i skomentować to. Natomiast najbardziej mi się podoba fakt, że... Znaczy, jedyne, czego mi tu brakuje, to żeby... Jak to, żeby to było tak jak anime i takie seriale jak Naruto, no. Żeby nałożyć flashbacki, kiedy on się cofa do swojego mistrza, który mu zdradza sekretną technikę.
Tak, ale bo gwiazda porno wspomina ostatni film, który kręcił, bo on nie widzi tego geja. On ma takie pudełko, jeśli dobrze to widzę, to on ma takie pudełko na biodrach, do którego ten gej wkłada głowę. Ja mówię gej i gwiazda porno, bo nie pamiętam imion. Nie dlatego, że jestem homofobiczny. To jest osobna sprawa.
Trochę.
To osobna sprawa. I on w ten sposób my nie widzimy tego procesu, że tak powiem, i dzieci mogą spokojnie oglądać program. Ale też chyba ten.
Dokładnie tak.
Ale chyba też gwiazdor porno nie widzi tego kolesia, który tam pracuje na dole, nie?
Nie, wydaje mi się, że tak, bo w końcu on woła kolegów, żeby też zobaczyli. Aha, chwaląc, czyli... jak dobrze uposażona jest gwiazda porno. Czyli nie widzi kamera, bo jest zasłonięte pudełko od boku. No. Natomiast od góry jest ten. Od góry jest...
Trochę bez sensu, to trochę jakbyśmy oglądali boks i byłoby tylko widać głowy zawodników albo nogi, stopy na przykład. Od kolana w dół.
Wymyślmy jakoś... No...
Ale jest koleś, który komentuje na bieżąco. Możesz sobie wyobrazić, co tam się dzieje.
Tak. Także ja się całkiem dobrze bawiłem. Przypomniało mi to czasy, kiedy oglądałem anime i wyobraziłem sobie faktycznie, jak oni cofają się i... Jestem, wyobrażam sobie teraz pana Miyagi, który komentuje i mówi, dobra technika.
Tak. Nałóż i ten.
Myj to auto.
Te miny tego kolesia są najlepsze po prostu.
Także japońska telewizja znowu pokazała kolejną perełkę swojej.
Aha, wyciąga łoniaka w jednym momencie. Nie mogę, dobra, dlaczego ja to oglądam teraz w ogóle? To Sawai no karada ga kiren shita. Itta no ka? Dou nanda? Kono hyoujou wa docchi da? Tatsuya no tissue wo kore hajime mashita. Toyukoto wa ma Bo mi powiedziałeś, bo ja tego nie dałem rady obejrzeć wcześniej, więc teraz, jak powiedziałeś mi o paru scenach, których nie widziałem, to chciałem zobaczyć.
Jest całkiem zabawne, natomiast jest ciężkie. Kolejna, pozostając w temacie.
Tak, zostajemy w temacie. Ale bardziej w kierunku technologicznym, nie?
Znaczy, no, wiadomo, nie? Bo jest technologizacja. Japończycy zawsze byli wysoko rozwiniętym technologicznie krajem. O ile przekazali nam show, w którym ktoś analogowo robi laskę drugiej osobie, teraz możesz równie dobrze technologicznie dojść do tego.
There are three rules to robotics. First, a robot must not hurt a human. Second, a robot must obey its human. And finally, a robot must protect itself. But this past weekend, a new prototype called the VG Tenga was unveiled in Tokyo, and it honors a fourth law. A robot must aid its humans in their self-pleasure.
Dokładnie.
Kropka.
The future is coming. Jacyś kolesie zbudowali połączenie Oculus Rift, tego systemu wirtualnej rzeczywistości, gdzie zakładasz gogle na twarz. A połączyli to z robotem, który teoretycznie służy do chwytania przedmiotów, a w tym konkretnie wypadku służy do chwytania flashlighta. Jeśli nie wiecie, czym jest flashlight, to wujek Google wam pomoże tutaj.
Flashlight jest
odlewem.
Sztuczną. No, jest sztuczną wersją kobiecych narządów rozrodczych.
Tak. Jest to taka pochwa.
Jest teraz używane. Co ciekawe. Kiedy tylko wyszedł Oculus Rift, pierwsze pomysły tego były, żeby wykorzystać ten fona. Był pierwszy pomysł, żeby zacząć to sprzedawać. Jestem ciekaw, jak szybko to. Co ciekawe, jako że prezentacja nie jest niestety tak graficzna jak japońska, no to oprócz tego, że koleś faktycznie ma jest pokazany robot i Oculus Rift i system, można zobaczyć, co widać jest faktycznie przez tego Oculus Rifta, to system zakończył się quizem, znaczy przepraszam, reportaż zakończył się quizem, w którym zadali oczywiście ankietowanym pytanie, czy zgodziłbyś się na robótkę ręczną od robota.
There are three rules to robot.
Robotkę ręczną.
I co, jakie były odpowiedzi?
No, oczywiście all systems go, 50%, nie za bardzo 20% i niebezpieczeństwo 30%.
Czyli jednak przewaga, nie czekaj.
Tak. Przewaga, tak. Prawie 50% stwierdziło, żeby zdecydowało się na użycie takiego systemu.
Wiesz, to ja myślę, że to świadczy dobrze o nas jako o ludziach, którzy podejmują wyzwania, którzy chcą popychać technologię naprzód.
Jestem ciekaw, jak będzie
popychać technologię.
Jestem ciekaw, jak w kolejnym agencie będzie na przykład coś takiego. Zaakceptuj ten. Jeśli to będzie skrzyżowanie agenta z Jersey Shore.
Ty, ale to tutaj wystarczy, że będzie porno kręcone w 3D. Zakładasz okulary Oculus Rift i jeśli jest to nakręcone tak zwane porno POV, czyli point of view, no to praktycznie masz już porno do Oculus Rifta.
Znaczy, no ja się zastanawiam, dlaczego jeszcze tego nie zrobili, nie? Znaczy, w sensie, dlaczego jeszcze czegoś takiego nie wyszło, to nie stało się tak bardziej komercyjne, czy popularne, w sensie takim, że to jest to bardzo wygodny system, tak? Ten Oculus Rift, który dostaje bardzo mocno rozszerza wirtualną rzeczywistość, jakby.
Co masz na myśli, nie zostało? Ja ci daję linka XXX Virtual Reality, gdzie możesz zobaczyć porn apps for Oculus Rift. Proszę bardzo, czekaj, gdzie mam ci wysłać? Na hangoucie, żebyś dostał na komputerze, nie?
Tak.
Jest już kilka takich gier, gdzie możesz, że tak powiem, doświadczyć seksu w pełnym 3D.
Nie wiedziałem, ale tak żem czuł.
Powiem ci więcej, to się stało zanim Oculus Rift właściwie wyszedł, bo na razie tylko wersje deweloperskie wyszły. Wersja komercyjna jest przygotowywana i ukazuje się chyba w przyszłym roku.
Jest to ciekawe, nie? Na pewno w tym jest, no, biorąc pod uwagę, że przemysł porno, w przemyśle pornograficznym jest mega gruba kasa. Mhm. No trochę jest to tak jak z ropą, nie? I z elektrycznymi samochodami, w sensie ciężko jest wprowadzić elektryczne samochody na potęgę, jeśli ciągle są koncerny naftowe, nie? Dla których elektryczny samochód mógłby się oznaczać z końcem ich biznesu.
Ale gdzie tutaj jest związek? Porno nigdy, wiesz, nigdy nie zakończysz biznesu, no, porno. Mam nadzieję, Jezus.
W sensie, jeżeli będzie to tak... mam nadzieję. Jeśli będzie to jeśli będzie to wirtualnie rozszerzone i łatwiej będzie robić to w 3D, taniej i szybciej, bez zatrudniania aktorów.
Ty mówisz w 3D w sensie animacja 3D.
Mhm.
Nie, no to do tego raczej nie... To zawsze będzie droższe niż wynajęcie aktorów, wydaje mi się. Bo...
Dlaczego? Jeśli masz pewne...
Bo zanimować postacie, które robią jakieś rzeczy, jest to dużo więcej pracy, jest to bardziej kosztowne niż...
Jeśli zrobisz to raz, to potem możesz to dowolnie łączyć, nie? Przynajmniej tak mi się wydaje, że masz pewną bazę, z której korzystasz. Przecież taka jest idea robienia rzeczy na komputerze, nie? Żebyś mógł potem łatwo to replikować.
No jasne, tylko że to będzie już replika tak naprawdę. To będzie jak oglądanie po raz setny tego samego filmu. Porno. Nie?
No nie, no przecież mamy ciągle jakieś gry i wychodzą coraz to nowsze gry na takich samych zasadach jak poprzednie, z lekkimi modyfikacjami, więc o wiele łatwiej jest nam czasami zachować pewien engine, tak? Z jakiejś gry, natomiast na nim dobudować jakieś konkretne rzeczy i...
Ja nie wiem. Wydaje mi się, że to jednak muszą być za każdym razem nowe rzeczy, nowe pozycje, nowe animacje, nowe... Nawet animacje twarzy, żeby to się różniło czymś. Nie wystarczy chyba zmienić kolor włosów w postaci.
Dlaczego? Ja patrzę to z robotycznego punktu widzenia. Jeżeli sobie zrobisz odpowiednio dobry system, w którym nałożysz, powiedzmy, zanimujesz sobie szkielety, tak? Które szkielety postaci, a potem na nie nałożysz jakieś różne skórki, to masz praktycznie, a potem pomieszasz to dowolnie, to masz praktycznie dowolne. Jeśli do tego jeszcze wykorzystasz, że Oculus Rift jest faktycznie systemem growym, tak? Bo to jest rozszerzenie rzeczywistości, ale oparte na grę, to masz praktycznie interaktywny system, tak?
No masz, to prawda. Ale kurde, żeby to robiło filmiki, żeby to robiło gry, to tak. Bo tutaj jednak dopuszczasz takie rzeczy jak, załóżmy, przejście z jednej pozycji do drugiej. To będzie, tutaj też będzie wykorzystana jedna standardowa animacja, kiedy postacie będą, nie wiem, wstawały i zmieniały pozycję. I to już będzie wyciągało cię, wiesz, z doświadczenia, tak, jeżeli to będzie za każdym razem takie samo. Możesz zrobić kilka wersji, no ale gdzie to się kończy? Gdzie kończy się powielanie tego, nie? Znaczy dorabianie kolejnych wersji. Jeśli to jest gra, to faktycznie dopuszczasz to, bo wiesz, zdajesz sobie sprawę, że to jest gra, która cię podnieca, ponieważ jesteś zboczony.
No tak, ale pamiętaj, że nie każdy ogląda, nie każdy jest grafikiem, tak, i ogląda porno, mówiąc, tutaj koleś źle zanimował rękę. Tylko ludzie mają zgoła inne interesy oglądając porno, więc myślę, że mogłoby to przejść. Myślę, że ktoś mógłby nawet nie zauważyć tego, że ta animacja jest tak samo się zmienia.
No, zobaczymy. Widziałem gry 3D porno. Słynny Rayplay, o którym było bardzo głośno kiedyś i który wywołał tak dużą burzę, że w Japonii wszedł zakaz robienia opartych na gwałcie i innych rzeczach. Dłuższa historia. No tych gier trochę jest, ale powiem ci, że przy obecnej technologii, przynajmniej przy technologii tych gier, które ja widziałem, trzeba mieć dosyć dużą tolerancję, żeby to było seksowne.
Znaczy, no teraz pojawia się jeszcze, jest taki termin w robotyce, który się nazywa Uncanny Valley, czyli
tak.
Dolina osobliwości.
Tak,
która polega na tym, że im bardziej coś jest podobne do człowieka, a im mniej go przypomina w funkcjonalności, to tym bardziej się creepy wydaje, tak? Dlatego na przykład roboty, które wyglądają jak ludzie, my oczekujemy od nich, że będą się zachowywać jak ludzie, a jeśli roboty nie spełniają tego, to zaczyna się bardzo nieprzyjemnie odbierać robota, nie?
Tak. Jeśli coś jest podobne do człowieka, ale nie do końca idealnie pod takie samo jak człowiek, to będzie wywoływało w nas efekt creepy.
Strach,
no. Dokładnie. Że coś jest nie w porządku, będziemy wiedzieli, że coś jest nie w porządku. Z kolei jeśli jest robot, który nie zachowuje się jak człowiek, ale nie wygląda jak człowiek, to nie ma problemu, nie? Tutaj jest ta granica, to jest właśnie ten, to od pewnego momentu zaczyna być coś nie tak. Dlatego niektóre filmy animowane, niektórych filmów animowanych niektóre osoby nie są w stanie oglądać, bo mają ten efekt właśnie, bo ten film stara się być bardzo realistyczny. Tak było na przykład z Final Fantasy Spirits Within. to było zarzucane to było tym filmowi.
Jeśli chodzi o Uncanny Valley, można znaleźć bardzo dużo przykładów i jest to stosowane nie tylko w robotyce, ale we wszystkich dziedzinach, gdzie jest obrazowany człowiek w jakikolwiek sposób.
Tak.
Jeśli nie jest to wiernie, jeśli to nie jest dobra kopia, bardzo dobra, to bardzo ciężko jest zapewnić coś takiego, nie? Lepiej jest zrobić bardziej ikonistyczną reprezentację, nie? Zwłaszcza jeśli to ma być bajka, powiedzmy, nie?
Tak, zawsze podaję jako dobry przykład Metal Gear Solid 1, gdzie postacie miały sztywne twarze i nie miały ust, ale były na tyle proste te kształty, tak naprawdę twarz była bardzo, bardzo prosto zrobiona, także miałeś tak naprawdę cienie na oczy, jakiś tam cień na nos i nie było ust w ogóle i ta postać ruszała głową, kiedy mówiła coś, żeby oddać to, że mówi coś, nie? Aha. A w ogóle mnie to nie odstręczało, było bardzo fajnie zrobione.
No mówię, jesteśmy w stanie bardzo wiele sobie nadrobić, nie dlatego czytając książki się fajnie czyta, chociaż nie widzimy postaci, to sobie wyobrażamy. Podobnie zresztą jest z animacjami, nie? Jak sobie spojrzysz na animację sprzed paru lat, to dopiero teraz widzisz, jak była zła.
No, to prawda, że...
Nie, dopiero jak spojrzysz animację, zwłaszcza jeszcze z graficznymi, nie, bo bajki Disneya bardzo szybko stały się jakimś kanonem, natomiast jeśli są animacje 3D,
tak,
to jest masakra.
Jest w ogóle termin, że te rzeczy się starzeją.
Bardzo mocno się starzeją. Ja widziałem intro na przykład do Ligi Sprawiedliwości, ostatnio widziałem.
No.
Do tego serialu na Cartoon Network.
To było w 3D?
Nie, intro było w 3D.
Aha, ale w ogóle tak, zauważ, tak, że używamy terminu starzenie do czegoś, co się nie zmienia w ogóle, jest cyfrowym tworem w cyfrowej postaci, czyli jest dokładnie takie samo.
Znaczy no starzeje się samo, no to jest stara technologia po prostu, technologia tak. Się starzeje.
Tak,
ale
nie zmienia się, wiesz, jeżeli człowiek się starzeje, to jego ciało się zmienia, a ta technologia się nie zmienia, zmieniają się tylko nasze wymagania, są coraz wyższe. Assassin's Creed nowy też widać, że ten silnik jest stary, nie?
No, wiesz co?
Możemy nie zostawić powiedzieć. Na rozmowę o Assassin's.
Zostawmy to na... Zaraz pogadajmy, no. Zaraz pogadamy o Assassin's.
Wow, ale oni się ruszają sztywno.
Strasznie, nie? Wygląda ta animacja. Strasznie, ale jest... Ale kiedyś ta animacja była mega. Cała bajka była rysowana, a tu widziałeś pierwszy raz chyba, kurczę, widziałeś, wiesz, 3D, nie? I oni się ruszają i robią tak. Ten... To mega, mega różnica, nie? Jak kiedyś coś na tobie robiło wrażenie, zwłaszcza jak to jest fajne, jak właśnie kiedyś włączysz starą grę sobie i zobaczysz, że ta grafika jest fatalna po prostu. I są gry, które się starzeją dobrze i są gry, które starzeją się słabo. Im bardziej gra jest symboliczna, tym lepiej się starzeje. Dlatego teraz mamy taki powrót do gier indie, nie?
No, zmieniają się przede wszystkim standardy, nie? Bo ja zobaczyłem ostatnio intro do Heroes of Trójki. Pamiętasz Heroes of Might and Magic 3?
No.
To tam były takie rzeczy jak to, że ona wyciągała, kobieta wyciągała miecz i strasznie sztywno się poruszała. Na mieczu jej palce wyglądały dziwacznie i miała na plecach taką pelerynę, która w ogóle się nie poruszała, tylko tak skakała do góry i na dół jak coś twardego, nie? I tak rozkminiasz, dlaczego nie mogli dodać trochę więcej punktów, wiesz, zgięć, żeby to wyglądało naturalniej. Ale kiedyś to była totalnie zajebista animacja. W ogóle się nie zwracało uwagi na to, że coś wygląda sztywno, nie? Że coś się porusza nie tak, jak powinno.
No oglądam właśnie to intro.
No, zobaczysz.
To jest fajne. Oglądanie czegoś takiego pokazuje ci... pokazuję, jak bardzo technologia poszła do przodu, nie?
Tak.
Ja widzę maga bez brwi w ogóle.
Jakbyś obejrzał sobie Shreka, ja obejrzałem niedawno Shreka i widać nawet na Shreku, że animacja poszła do przodu od tamtego momentu, że twarze są troszeczkę bardziej sztywne niż to, co jest w najnowszych produkcjach animowanych 3D.
No to wiesz, wszystko to jest proces zamknięty w sprzężeniu zwrotnym, to znaczy, że za każdym razem się czegoś, nie? Za każdym razem jak wydasz Shreka, mówisz, ale to można było zrobić lepiej, nie? A to można było ten. Na pewno można byłoby wykorzystać jakąś aktora do odgrywania emocji, powiedzmy, czy coś takiego, niż próbować to zanimować samemu, nie?
Tak.
Fajnie bardzo widać ten postęp.
A z kolei, tak jak mówiłeś, nawet animacja 2D się tak nie starzeje. Animacja 2D, która jest rysowana, tak jakby osiągnęła pewien, w Disneyu przynajmniej, osiągnęła jakiś swój szczyt, którego nie da się za bardzo już pobić, którego nie da się poprawić, bo ma tam swoją Wiesz, oni przyjmują zawsze jakąś tam stylistykę i w tej wewnątrz tej stylistyki to jest doprowadzone do jakiejś tam perfekcji praktycznie.
Znaczy, no umówmy się, że grafika 2D, powiedzmy, miała wiele więcej czasu na rozwinięcie się od grafiki 3D, nie? No grafika 2D to jest przecież, wiesz, cała historia sztuki, tak?
Nie, no jasne, nie, ja nie mówię, że ten, że tak nie jest.
Tak dalej. Później tak, nie, nie, chodzi mi o to, że dajmy temu czas, nie? Już teraz widać. Jestem ciekaw, kiedy ta 3D osiągnie taki poziom, że faktycznie nie będzie widać zmian. Wydaje mi się, że zbliżamy się do tego już troszkę. Nie?
No bo mi też się tak wydaje, ale czy jakbyś zadał to pytanie 5 lat temu, to też byś nie powiedział, że się zbliżamy do tego, a te rzeczy sprzed 5 lat wyglądają teraz strasznie.
Nie, nie, dlaczego? Bo 5 lat temu, jakbyś porównał gry z jeszcze 5 lat temu, to chodzi o to, możesz prześledzić to, jeśli znajdziesz pochodną, czyli pochodna to jest informacja o funkcji, jak szybko się zmienia, tak? Mhm.
No ale myślisz, że spowalnia ten rozwój? Że te skoki są mniejsze teraz? Pomiędzy 5-letnimi odstępami?
No, jeżeli spojrzysz w ostatnim, na przestrzeni, tak? No kiedy? Liga Sprawiedliwości to intro jest sprzed ilu lat? 15?
Nie mam pojęcia, nie pamiętam, kiedy ten serial się pojawił.
Heroes 2. Heroes
3.
Ja
w niego grałem w podstawówce.
99, czyli masz grę sprzed 15 lat prawie, sprzed 14 lat.
Tak. Wtedy kiedy Matrix wtedy wyszedł też.
No właśnie, to jest ciekawe, nie?
Tylko, że Matrix był, wiesz, najwyższy możliwy budżet dla takiej
rzeczy. Widziałeś ostatnio Matrixa?
Nie ostatnio, nie.
A bo się zastanawiałem właśnie, czy kogoś kto widział ostatnio, czy te efekty się starzeją.
No bo część z nich pewnie tak, a część z nich pewnie się trzyma nieźle, bo no tak mi się wydaje, bo to jednak był naprawdę fajnie zrobiony film. A nie wiem, to trzeba by sprawdzić.
Na pewno przyjmujesz jakąś konwencję, nie? Przy której nie widać tak bardzo technologii. Na pewne rzeczy, których nie możesz zrobić, nawet nie próbujesz ich zrobić, nie?
Mhm, jasne.
W każdym bądź razie fajnie to zobaczyć. Bardzo mi się to podoba, że ta technologia idzie do przodu i faktycznie obserwując zmiany w ciągu ostatnich paru lat, no to zastanawiam się, co musiałoby iść dalej, nie? Jak bardzo rzeczywiste musiałoby to się stać, no bo już grafika komputerowa nigdy nie była rzeczywista, nie? Zawsze jest w pewnym sensie ikoniczna.
Tak, ale no właśnie, czy chcesz iść w stronę hiperrealizmu, czy chcesz iść w stronę po prostu zrobienia dobrej animacji, bo filmy animowane Disneyowe, te Disneyowskie czy Pixarowe w 3D też już osiągają pewien stopień doskonałości, ale wewnątrz jakiejś przyjętej stylistyki, która nie jest hiperrealistyczna.
No jestem ciekaw, nie? Ciekawe, czy jest jakiś podział tego w ogóle. W sensie, w zależności od tego, jaka to jest stylistyka, jaka technologia jest najlepsza dla niej.
Może.
Tak, że pewne na przykład, czy istnieją stylistyki, których nie jesteś w stanie zrealizować wiernie, nie? Na przykład jak było z Gwiezdnymi Wojnami tak było, że chyba najpierw kręcili te stare epizody, czyli 5, 6, 7, tak? Nie, 4, 5, 6. Mhm. 4, 5, 6. Dlaczego? Bo na 1, 2, 3 stwierdzili, że nie mają budżetu po prostu, nie mają jeszcze technologii.
Albo George Lucas powiedział to później, nie wiem.
Być może tak było, nie? Ale można też wierzyć im.
No. Ruszmy do przodu, bo mam już ponad godzinę. Ostatni news, który nam został. Kult gadżet z Brygady RR. Taka stara kreskówka, Brygada RR. Gadżet to taka śliczna mała myszka, którą zdarzyło mi się rysować nieraz w sumie. I okazuje się, to jest bardzo stary news, także możliwe, że ci ludzie już nie żyją, bo on jest sprzed 3 lat, z 2010. W Rosji istniał bardzo mały, bardzo zapalony kult gadżet. Ludzie, możecie sprawdzić na naszej stronie, pod postem powinny być linki, tam będzie link do artykułu, w którym zobaczycie dużo zdjęć. Nie jest to z kwietnia, także nie jest to chyba prima prilis. Najbardziej podobają mi się te sfotoshopowane obrazki, gdzie dorabiali takie skrzydła ze światła na przykład.
Nie widziałem.
Ale wiesz, mamy kult Jedi, mamy kult innych.
O, faktycznie. Nie, myślę, że fajnie, nie? Natomiast zastanawiam się, jakie są, jeżeli to jest kult, to oni czczą w sensie to, że ona jest, czy jakieś zasady, która wyznaje?
Ona chyba, oni chyba wierzą, że ona jest awatarem Boga na ziemi, tylko nie wiem, czy jakiegoś innego Boga, czy po prostu samej siebie. She is the divine being, the most untouched and perfect sibling of the great God on earth. Czyli jest siostrą
czyli
Boga.
Czyli jest bratem siostrą.
Jest bratem Boga.
Jest bratem Boga. Jest myszą Boga. W takim razie Bóg jest myszą.
No może, nie wiem. Bóg może sobie pewnie, wiesz, ma...
Bóg ma to gdzieś.
Boczne furtki.
Hater is gonna hate.
Dokładnie. Dobra, słuchaj. Bezużyteczna strona tygodnia. Mam nadzieję zrobić z tego segment, jeśli się przyjmie. Usłyszałem o stronie, na której można wybierać, nazywa się How to Wipe Your Butt i pomyślałem, jaka może być najbardziej bezużyteczna strona internetu. I zrobiłem małe poszukiwanie i z tych rzeczy, które przejrzałem, znalazłem taką stronę, właściwie parę stron, parę, czyli dwie, Hey i Ho. Jeśli odwiedzisz hey.com, to
Hey ho.
To jest generalnie piosenka Hey Ho, tylko że strona, każda ze stron śpiewa tylko jedną z tych sylab i przekierowuje się na drugą stronę i to się zapędza.
To jest najlepsza strona.
To jest trochę podobne do tych stron Is Christmas, Is it Christmas yet? I masz na stronie wielkie no. I tylko na święta jest napisane yes. Tak. Tylko ta robi trochę więcej, bo ta właściwie jest bardziej ta jest bardziej bezużyteczna, bo nic nie robi, niczego nie wnosi, ale ma przynajmniej dźwięk.
Jak nie wnosi? Wnosi zabawę.
To prawda.
Wnosi radość w twoje życie.
Nie doceniłem tej strony.
Przynosi radość. Brings joy to the world.
Okay. A propos radości.
Właśnie. Idziemy dalej.
Tak.
Mamy tematy kulturalne teraz i teraz chciałeś bardzo podzielić się nowym Pratchettem.
No.
O co chodzi? Ja nie czytałem jeszcze.
Nie wiem, stary.
I don't know, man.
Nie chciałbym, na pewno mogę powiedzieć, nie będę spoilował, o Asasynie mam nadzieję też nie będziemy rzucali żadnych spoilerów, ale najnowszy Pratchett to jest najcięższa do przeczytania książka jego, jaką miałem okazję czytać. Gorsza dla mnie nawet niż Nacja. I ta książka nie działa i tyle. Jeśli czytałeś poprzednią, Snuff?
Czytałem... Snuff był... Czekaj.
Snuff, ta co Vimes jedzie na wieś i to jest o goblinach głównie.
Nie jestem pewien. Na pewno czytałem to wcześniej.
Niewidocznych akademików? Unseen Academicals?
Tak, na pewno czytałem Unseen Academicals. Niuch na pewno kupiłem,
no,
ale chyba dałem mamie do przeczytania i już nie dostałem.
No i Newch jest, ma trochę tych problemów, które ma Raising Steam, najnowsza książka.
O czym jest Raising Steam?
Raising Steam jest taka
seria
o moście, między innymi, bo tam są wszyscy tak naprawdę, wszyscy po trochę. Jest to taka seria Pratchetta wewnątrz serii Discworld, gdzie on pokazuje rozwój, taką rewolucję industrialną w świecie dysku, czyli masz The Truth, które jest o druku, masz Going Postal o poczcie, Making Money, o banku i pieniądzach.
I internecie w sumie.
I teraz jest.
No przecież tam były te semafory, nie?
Tak, semafory były w tym, w
Clarks, Making Money.
W Going Postal już były. Ale się
rozwijają. Ale w Making Money zaczęli robić przelewy internetowe. No, to była taka idea, że znaleźli hakerów, którzy potrafili. I ten Hex tak się utrzymywał.
No.
Ten komputer magów się tak utrzymywał, że robił te przelewy, tak zapętlał je, żeby trafiało na konto jego.
I słuchaj.
I sobie kupował rzeczy z tym.
Raising Steam jest ciekawy, jest o rozwoju kolei, ale ta książka jest całkowicie płaska. Ona idzie do przodu i nie ma w niej żadnego napięcia.
Jak kolej! Ona nie zbacza z toru.
Ona trochę jest jak kolej. Wszyscy bohaterowie są już ukształtowani. Nie ma ani jednego praktycznie bohatera, który jest jednym z głównych bohaterów, który ma coś w swoim życiu jeszcze do osiągnięcia, jeśli chodzi o charakter.
Trochę tak ze strażą było właśnie. Najfajniejsze u Pratchetta było to, jak te postacie się rozwijały.
Tak,
na początku był w straży, na początku był Marchewa, tak?
Tak.
Który się kształtował.
No, ale Vimes
później
też
przeszło
bardzo
to
mocno.
Na Vimesa. Później przeszło na Vimesa, który się zmieniał się bardzo mocno. Ale w ostatnich tych faktycznie też przestał, nie?
Przestał, ale też dostawał przynajmniej jakąś sytuację do rozwiązania, jakiś taki problem, był konflikt w tej książce. A Raising Steam no brakuje chyba konfliktu. No?
Brakuje konfliktu. Wiem, że tak, był Thad chyba, tak?
Thad, tak, on się nazywał po polsku Bach albo Benz. Po polskiej wersji nie czytałem, dlatego nie pamiętam.
Czekaj, może mam na półce?
I tam też tam było dużo fajnych postaci, ale to już mnie tak bardzo nie wciągnęło. Ale słuchaj, Raising Steam bardzo mocno brakuje jakiegokolwiek konfliktu. To jest książka, w której czytasz, jak ta kolej powstaje, jak się rozwija. Nie ma żadnych problemów finansowych, ponieważ znajduje się koleś, który to finansuje. Nie ma żadnych problemów z rozwojem tego, ponieważ wszyscy są super wyrozumiali, społeczeństwo jest super wyrozumiałe, ludzie są w tym zafascynowani, każdy problem jest rozwiązany na przestrzeni kilku zdań albo jednej strony. Nie ma żadnego problemu.
Czyli jest po prostu słabo napisana książka.
Jest tragicznie napisana.
W sensie fabuła jest, sam zarys fabuły jest tragiczny.
Tak.
Jeśli nie ma wstępu, rozwinięcia, punktu kulminacyjnego i zakończenia,
tak.
Nie?
Czekasz, całą książkę czekasz na takie coś, co będzie nie tak, bo za każdym razem, kiedy Pratchett wprowadza, nawet jak wprowadził Moving Pictures, ruchomobrazki, wprowadził kino, to kino, kiedy się rozwinęło, ono groziło. Tam coś było takiego, co było nie w porządku, co było mroczne.
No, ale z każdą technologią tak było, nie? Wprowadzano w świecie dysku, że ona zawsze zmieniała trochę to i na pewno spotykała się z oporem, nie?
Tak, albo z oporem, albo okazywało się, że tak naprawdę była zła, tak jak w ruchomych obrazkach. I tutaj tego nie ma. Czekasz na to i są sugestie, że będzie i nie ma. Jest tak naprawdę jedynym takim poważnym problemem jest po stronie krasnoludów. W Królestwie Krasnoludów jest pewien opór, bo krasnoludy generalnie czują, że są zbyt uczłowieczane i nie chcą się zamienić w ludzi, nie chcą być. Jest taka grupa, która jest takimi ekstremistami. Oni się pojawili też. Oni się nazywają ci tacy, co mieszkają pod ziemią cały czas, nigdy nie wychodzą na powierzchnię. Mhm. I oni planują takie zamachy terrorystyczne, oni próbują zatrzymać kolej, ale prawie do niczego to nie prowadzi. Oni się pojawiają. Jeśli tylko jest jakaś scena, która czymś grozi któremuś z bohaterów, to pojawiają się postacie, które, wiesz, typu strażnik Detritus, mhm, który praktycznie, wiesz, zatrzymuje każdą taką sytuację. Na przykład, to jest jedna z takich sytuacji. Nie?
Może to jest coś takiego, że Pratchett sobie w słowach gry RPG Pratchett stworzył sobie postacie, które są zbyt epickie i granie nimi już nie jest wyjątkowe, nie?
No tak, tylko w takim razie, jeśli chcesz zbudować książkę, która ma jakieś napięcie, to dlaczego te postacie się tam pojawiają i rozbijają każdą sytuację, nie? No, jest to książka, której brakuje czegoś. Brakuje czegoś, co
nie, tak naprawdę zawsze możesz, tak naprawdę w każdej historii zawsze możesz podnieść stawki, żeby ona stała się interesująca dalej, nie? To samo było w tym. Dresdenie. Mhm. W aktach Dresdena, nie? Że z czasem on się stawał coraz bardziej potężny, ale stawki były coraz bardziej wyższe.
Tak, tak.
I no, przez to książka była ciągle, powiedzmy, interesująca. O ile wiadomo, że broniła go ta opoka bycia główną postacią. No. Nie, wiesz, że główna postać nie umrze, bo jest w końcu główną postacią.
Tak.
No ale cóż, nie każdy ten jest tak dobry jak ten.
Jak daleko zaszedłeś w Dresdenie?
Jestem teraz na trzecim albo czwartym tomie, czy piątym już.
No to ten.
Jedę sobie bardzo powoli. A co?
Nic. Zostawmy już tego Pratchetta. Zostawmy już Pratchetta, bo no, nic więcej nie powiem, bo nie chcę za bardzo zdradzić, o czym książka jest, bardziej niż zdradziłem. Ja po prostu, ale też słuchaj, spotkałem się z pozytywnymi recenzjami w sieci, także może po prostu te książki się zmieniły już za bardzo, żebym mógł dalej się cieszyć przy nich. Może to jest już coś, co nie trafia
do mnie. Może to tak, może ty się zmieniłeś, a może one wzięły po prostu już, wiesz, pamiętasz stare Pratchetty, które były epickie, nie? Ciężko jest też sobie samemu deptać po piętach. Książki na książkę.
Tak myślałem. Myślałem też, że ciężko utrzymać poziom przez 30 książek, ale jednak Going Postal, ta piekło pocztowe, zaskoczyło mnie super pozytywnie, kiedy Moist został wprowadzony i miał dokąd pójść jako postać.
Moist jest moją ulubioną postacią, powiedzmy, nie?
No moją też był, ale w tej książce on nie ma nic już do rozwinięcia. Jest już osobą, która jest postacią, która osiągnęła już 60 level, nie?
No dokładnie, no. Trzeba po prostu nauczyć się odrzucać takie. No dlatego Moist był może dlatego dobry, bo był świeży.
Może tak, ale nawet te postacie, które są już, wiesz, one się zachowują nie do końca jak oni sami. Wszyscy są trochę zbyt idealni w tej książce. Także ode mnie duży minus. Nie wiem, nie mogę wystawić oceny za bardzo tej książce, ale nie byłaby to wysoka ocena, gdybym musiał.
Zresztą... Ja przeczytam, będę czytał uważnie.
Przeczytaj i jestem ciekaw, co powiesz, jak przeczytasz. Pratchett, tyle. Mamy bardzo, bardzo, bardzo popularny filmik na YouTubie. Polski filmik na YouTubie.
No jeśli jest popularny, to pewnie już wiecie, że jest taki filmik.
4 miliony odwiedzin w ciągu 2 dni.
4 miliony. Co jest fajne, jest to taka dobra sztuka trollowania.
Tak, bo chyba każdy z nas, nie wiem jak ty, ja na pewno, kiedy zobaczyliśmy ten filmik...
Ja na początku też.
Myśleliśmy, że jest prawdziwy. Żrej witaminy, a brzydkie dziewczyny zostaw cześć. Przyjmij rano, byle na czczo, aminokwasu.
Dwie porcje albo trzy. Dokładnie tak. Jest to tak naprawdę pierwsze co, każdy kto widział antylopę, zaklętą antylopę, Cezika, bardzo szybko skojarzy, że jest to ten sam styl. Ale dopiero pierwszym efektem jest to, że ktoś faktycznie poszedł do brytyjskiego Mattaman Talent i wykonał swoją wersję zaklętej antylopy. Czyli idea jest taka, w wielkim skrócie. Jest filmik, na którym Polak idzie do brytyjskiego Mam Talent i szokuje wszystkich swoim pięknym wykonaniem polskiej pieśni, która składa się z randomowych słów.
Tak, właściwie to jest instrukcja pakowania chyba, nie? Bo on mówi, że trzeba rano zjeść aminokwasy na siłownię, gdzie sztangi są.
Mówi, że nie ma przylaczył na fejsie.
No i ja zachwyciłem się tym totalnie, bo całym kluczem do tego jest to, że wszyscy na widowni są zachwyceni w tym jurorzy, bo on jest to przepięknie zaśpiewane.
Ale nie... No, ja oglądając to zobaczyłem pewien dysonans właśnie pomiędzy tym, bo dla mnie nie było to tak piękne zaśpiewanie, żeby ludzie płakali.
No to i... było trochę przesadzone, ale było to fantastycznie zmontowane i bardzo dobrze podłożone dźwięk. Wiesz, podłożony głos tak dobrze, tak, że słychać było pogłos sali nawet. Znaczy, wiesz, takie echo jakby nie studyjne, tylko właśnie, wiesz, jak profesjonalnie nagrana piosenka, nie?
Także trollowanie było tutaj jak dla mnie dwojakie. W pierwszym wersji jest to Polak, który trolluje Brytanię, tak? A w drugiej wersji jest to Cezik, który trolluje internet, mówiąc, że faktycznie takie coś się zdarzyło. I dopóki nie spojrzysz i nie zobaczysz klejnoty,
tak,
to jesteś, możesz się pomylić. A większość osób nie zobaczy tego wideo do końca, gdzie faktycznie jest napisane, że jest to fake. Więc bardzo, ja na przykład zobaczyłem bardzo dużo postów, w których ludzie mówią, patrzcie jak super Polak zaśpiewał.
No, ale gratulacje dla niego. Wiesz, 4 miliony wyświetleń na pewno przyniesie mu jakiś tam rozgłos, także może Cezik wreszcie wyjdzie z sieci, wyjdzie z internetu.
A mi się podoba to, nie? Jak dla mnie on jest dobry w tym, co robi i powinien pielęgnować to, zostać w tym.
Jest mega pomysłowy. W sensie,
jest mega pomysłowy. No wiesz, gdyby tak naprawdę... Wolę coś takiego, nie? Wolę jak zrobić coś takiego dobrego, niż jak faktycznie zrobi koncert i zaśpiewa i tak dalej, no bo... No, na koncert może pójdziesz raz, tak, i nie będziesz się bawił tak dobrze, bo te wszystkie piosenki muszą mieć wizualizację odpowiednią, tak, i opierają się na jakimś takim dobrym spostrzeżeniu, którego nie wykonasz na scenie po prostu, nie?
Wiesz co, fakt jest taki, że on ma koncerty i ja nie wiem, co na tych koncertach jest, także ja bym się strasznie chętnie przeszedł kiedyś i zobaczył, on koncertuje się często.
Jeżeli znasz już piosenkę, czy jakiś nowy, jakiś utwór jego, który ci się, czy jakiś, wiesz, taki skit, który ci się podoba, to super, nie? Póki znasz to, jak idziesz na taki koncert, to sobie przypominasz i się dobrze bawisz. Natomiast nie jest to dobry moment do wprowadzania nowych.
No, ale może wymyślił coś, co działa akurat na scenie. Kto wie? Nie wiesz tego. Może nie ma tego w internecie, bo
on jest tak, a jeśli ktoś może wymyślić, to na pewno jest to on.
No. Cezik, naprawdę respekt, wielki respekt. Zaprośmy go do podcastu, może wpadnie.
Ale fajnie by było, jakby pogadał troszkę. Można spróbować wysłać jakieś ten zaproszenie. Tylko Tylko trzeba by wtedy dobrze przygotować, dobrze tematy dobrać, nie? Może jakiś, znajdzie się jakiś gorący temat.
Śmialibyśmy się z jego klipu i pokazywali mu klejnoty, udając, że nie wiemy, że to jego.
Ej, zobacz jakiego Polaka znalazłem na necie.
No, zarąbiste. Widziałeś, jak ktoś klei różne piosenki z autotunerem. Ty mógłbyś spróbować kiedyś czegoś takiego.
Ja słyszałem, że ty robisz dużo muzyki. No, to by było miłe.
Dobra, słuchaj. Nareszcie gry. Nareszcie Assassin. Pogadajmy o Assassinie.
Ach, Assassin. Fajnie, że wyszedł, nie?
Tak. Ubisoft odpalił na szczęście 19, dwa dni wcześniej odpalił na całym świecie, nie tylko w Ameryce, także ja sobie też grałem sobie od dwóch dni.
Ubisoft odpalił to tak naprawdę dlatego, że wersja piracka wyciekła o wiele wcześniej i wszyscy piraci już grę przeszli, a ludzie, którzy poczekali i kupili, musieli czekać i patrzeć, jak piraci grają.
No możliwe, że tak było.
No tak było, było tak chyba, że... No ja widziałem parę takich sytuacji, nie? I faktycznie było to śmieszne. Jedyny sposób to było wypuścić wcześniej grę, nie? Która i tak już jest dostępna.
Jak wrażenia? Ja powiem ci, że ja w ogóle miałem straszne problemy z grafiką, dopóki nie zaaktualizowałem sterowników karty. Wszystkie postacie miały...
To znaczy?
Wszystkie postacie miały neonowo świecące oczy, zielone albo czerwone. I czasami grafika po paru godzinach grania się po prostu wykrzaczała zupełnie, także widziałem smug tylko.
Mam taką samą kartę, no, graficzną, bo kupiłem z twojego polecenia i w ogóle nie miałem takich problemów. Ale ja miałem te najnowsze sterowniki.
No to nie powinienem.
Ja mogę jedno ci powiedzieć. Zawsze jak ściągasz nową grę, to zobacz, czy są sterowniki, bo one są wpisane pod te sterowniki, nie?
Tak.
No, te sterowniki są optymalizowane pod to, więc zawsze warto.
Faktycznie te problemy zniknęły, także nie ma już teraz żadnych problemów graficznych.
Zwłaszcza, że często jak wychodzi jakaś gra, ona trafia do Nvidii i do ATI, tak? Najprawdopodobniej. I oni optymalizują też sterowniki tak, żeby kiedy odpalisz tą grę, ona odpowiednio wykorzystywała kartę graficzną.
Tak, zwłaszcza jeśli jest logo Nvidia, wiesz, przy startowaniu gry, to znaczy, że jest we współpracy z nimi robione.
Ale nie zawsze, często każdy z tych dystrybutorów dokłada profile, czyli jak odpalasz grę, to włącza się konkretny profil, który mówi, jak obsługiwać tą kartę, nie? Mhm. Więc szczerze, mnie grafika zmiotła, jest bardzo dobra, bardzo dopracowana, poziom szczegółów jest naprawdę mocny i jest bardzo dobry. Nie mówię o tym, jak zaprojektowane jest to wszystko, mówię o tym, jak technologia komputerowa na co pozwala, nie? Mm-hmm. Pozwala tutaj na bardzo dużo.
No jest to dosyć duży rozmach, bo te plansze są bardzo duże, ogromne i wiele z tych wysp, na których lądujesz, nie jest dogrywane osobno. Niektóre są, ale te mniejsze zwłaszcza nie są dogrywane osobno, tylko zsiadasz ze statku, płyniesz na tą wyspę, wchodzisz na nią i chodzisz po tej wyspie, nie?
Nawet jak są do... Możesz się przeteleportować na drugi koniec mapy w każdej chwili w ogóle i to się zrobi raz, dwa. Mhm. Ja akurat mam dysk SSD, więc to się dzieje super, że to jest tak szybko, ale no niesamowite jest to, nie? Że kiedyś, pamiętam, musiałeś czekać, aż się załaduje ci plansza parę minut na przykład, nie? Mhm. A teraz...
No, nie wiem, czy Assassiny miały kiedykolwiek w sumie problemy z długim ładowaniem. Chyba nie,
no,
aż tak.
Pamiętam, że nie aż tak. Ale były takie sytuacje. Nie wiem, czy zauważyłeś też, ale gra bardzo często dogrywa w trakcie, kiedy ty chodzisz, nie?
Tak. Oczywiście to jest standard tak naprawdę w grach.
Z drugiej strony te poziomy nie są też tak, jak spojrzysz na to, to te miasta nie są też tak rozległe, nie? Te miasta są o wiele mniejsze niż w poprzednich częściach, natomiast lokacji jest o wiele więcej. Więc masz, jak to się mówi, sparse, czyli rzadkie bardzo lokacje, nie?
Tak, no to, ale przede wszystkim jest tutaj przejście do takiego open worlda totalnego, nie? Czyli masz otwarty naprawdę kawałek takich Karaibów, czy cokolwiek to jest.
Kurczę, to jest niesamowite, jest to tak duże w ogóle. No, możesz się po tym bardzo szybko przemieszczać.
Tak, to jest, nie, no takie, jest to tak trochę, tak jakby to było troszeczkę, te odległości są symboliczne, nie? Że...
No to jest kwestia przepłynięcia z jednego miejsca do drugiego, to jest kwestia minuty, dwóch, nie? Maksymalnie.
Tak, no na przykład wyspy od siebie są oddalone, załóżmy, o 3 km, a nie o 300 km. Wiesz, odległości są tak jakby symboliczne. Ale to nie przeszkadza, tak naprawdę nie razi to tak bardzo, że to jest tak.
Nie, w ogóle. Jedna rzecz jest śmieszna tylko, że jest bardzo... bardzo gęste morze, w sensie bardzo gęsto, nie? Od innych statków.
Kurde, masakrycznie, nie? W ogóle te ulicy.
No, że jest to, żeby to by się nie nudziło, że wiesz, nie,
no, ja i ty jesteśmy żeglarzami, więc wiemy, jak jest na morzu. Na morzu jest nic nie ma dookoła, jest często mgła, widzisz tylko horyzont, który jest przez to, że nie ma żadnego brzegu, to jest faktycznie półokrągły, nie?
Tak, i 6 godzin później ciągle widzisz to samo.
Tak, i ciągle gra ta sama muzyka z Piratów z Karaibów, nie? I 6 godzin później ciągle to gra, więc wszystko jest o wiele wolniejsze, nie? Ale jest to, szczerze, jest to niesamowicie, niesamowicie zrobione.
Ja mam...
Bardzo, bardzo fajnie to wygląda.
Ja mam 3 rzeczy, poza 3 rzeczami takimi głównymi, które chciałbym, żeby były trochę inne, to gra jest dla mnie naprawdę w porządku. I te 3 rzeczy ci powiem teraz i z pierwszą z nich się na pewno zgodzisz.
No.
Bardzo bym chciał, żeby wiatr wpływał na płynięcie statkiem. Bardzo bym chciał, żeby było to tak jak w Sid Meier's Pirates, gdzie masz kierunek wiatru i według niego musisz dostosować swoją podróż. Można by to nawet pominąć poprzez podróż ekspresową na mapie. Tak, jeżeli klikniesz jakieś pozycje na mapie, to możecie tam przeteleportować. Nie przeszkadzałoby mi to, ale chciałbym, żeby kierunek wiatru wpływał na prędkość statku, żeby nie można było płynąć pod wiatr albo płynąć bardzo wolno. I to super mocno polepszyłoby rozgrywkę dla mnie, bo po pierwsze musiałbym brać to pod uwagę w trakcie walki i mógłbym tak dobierać walki, żeby mieć przewagę. A po drugie...
No, byś musiałby startować, wiesz, z wiatrem,
no, żeby mieć przewagę, nie?
A dokładnie.
Pamiętasz w Sid Meier's Pirates takie sytuacje, gdzie chciałeś gdzieś popłynąć, ale wiatr był bardzo nie po twojej myśli, więc wybierałeś inne miejsce, w którym mogłeś zrobić coś innego. Stwierdzałeś, a to najpierw popłynę tam i zrobię coś innego i później popłynę tam, gdzie chciałem, bo wiatr będzie pewnie wtedy sprzyjał.
Tak. Tak
by mi to podniosło rozgrywkę. Zastanawiam się, czy...
Tak, nikogo innego nie będzie to męczyć, dlatego że nikt inny nie jest żeglarzem i nie wie, jak to faktycznie działa. Każdemu się wydaje, że... Zresztą na kajcie nawet to widać, kurczę. Ludzie nie wiedzą, gdzie jest wiatr i nie rozpatrują tego, nie czują tego.
Myślisz, że to jest kwestia tego, że pływałem i dlatego mnie to męczy?
Tak, bo wszyscy inni, którzy, wiesz, oni na pewno, nie wierzę, żeby taka firma, która to, wiesz, jak Ubisoft, nie rozważała tego. Tych modeli wiatru jest parę, gier pirackich było bardzo dużo już od tego czasu i wszystkie te modele wiatru i statku były. Mhm. Na pewno rozważali to, ale wybrali mniejsze zło. Tak jak w grze pewnie zauważyłeś, jest bardzo dużo uproszczeń. Gra jest mega prosta, nie da się zginąć, w sensie jak giniesz, tak, to wracasz. Jest ten checkpointowy system, nie? Który mnie trochę irytuje, bo gra nie jest trudna przez
Czasami
to.
Się opłaca strony... nawet zginąć, bo będziesz w łatwiejszej pozycji niż byłeś, zanim zginąłeś.
Na przykład, nie? Albo czasami opłaca ci się po prostu zreloadować do checkpointu, nie? Bo przypadkiem skoczyłeś z czegoś. Mhm. To jest fakt, nie? Ale no, widać, że gra jest bardzo mocno uproszczona i mogliby pomyśleć o tym, żeby dodać jakiś hard mode, w sensie, albo realistic mode do tego, taki mod po prostu.
Mogliby, ale patrząc na to, jak szybko wydaje się, że ona została zrobiona, mam wrażenie, że była dosyć spieszona, to wątpię, żeby chcieli się bawić w coś takiego.
No tak naprawdę wszystko mieli już, nie?
No, ona jest sprawna, to jest bardzo sprawna gra. Nie chcę, żeby wyszło, że wiesz, że potępiamy ją jakoś specjalnie mocno, bo jest bardzo sprawna. Ale jakiegoś
nie,
takiego...
No, gra jest...
detalu, kurde, właśnie w tym piractwie mi brakuje trochę.
Brakuje dużo rzeczy, nie? Jest bardzo ikoniczna. W sensie nawet możesz cały czas na przykład płynąć statkiem, możesz w ogóle nie zwracać uwagi, ani razu nie spojrzeć na to, skąd wieje, nie? Mhm. Nie licząc tam jakichś szkwałów, które akurat cię przychodzą, to możesz w ogóle nie patrzeć, skąd wieje. Fajne jest to, że czasami że morze jest bardzo dynamiczne i czasami w trakcie walki potrafi przyjść sztorm na przykład i zmienić kompletnie to.
No, to co wpływa na twój statek, to fale. Jeśli nawet nie ma sztormu, a fale nagle zrobią się duże, to statek faktycznie zostanie przez te fale, zmieni się jego kierunek trochę, nie będziesz mógł trafić w przeciwnika, bo armaty strzelą w fale na przykład.
Jak się dobrze możesz, to możesz się ukryć za falą.
Tak? Żeby cię nie zobaczył?
Nie.
Aha, żeby nie trafił.
On w ciebie strzeli, ale kule wpadną w wodę, więc daje to bardzo dużo motywu. Niestety sama walka wodna została bardzo uproszczona. Tak jak chyba w trójce mogłeś strzelać w żagle.
Teraz nie?
Nie, żeby spowolnić. Teraz nie możesz niszczyć żagli. Masz jeden pasek życia, który odpowiada za łódkę i najlepiej jest strzelać w kadłub ciągle. Mhm. Więc nie ma tego podziału. Jest to uproszczenie, jest to jakieś uproszczenie i przy takiej ilości statków, jakich spotykasz, a czasami walczysz nawet z 10 statkami na raz, a ty jesteś jeden zawsze, to faktycznie jest to zmiana. Drugi minus, który mi się nie podoba, to to, że masz jeden statek przez całą grę.
Tak, że nie możesz go zmienić, nie?
Kurde, no cała idea była zdobycie, że możesz zaokrętować inny statek i się na niego przesiąść.
To by było świetne. Ale tutaj, wiesz, tutaj jest niby tak zrobione, że on się przywiązuje do tego statku. Nazywa go tak jak swój statek, który stracił i dlatego masz cały czas jeden.
No tak jest, ale jest to czasami nielogiczne, nie? Bo czasami chciałbyś wejść sobie na manowra, po prostu móc popływać. Fajnie by było, gdybyś miał jeden statek, do którego zawsze możesz wrócić, ale w każdej chwili możesz ukraść inny, nie?
Tak, może to by oznaczało dla nich rozbudowanie tej gry bardziej niż im się to... Wiesz, nie przekładało im się to po prostu, nie?
No nie do końca, bo i tak w trakcie gry wchodzisz na inne statki i nimi pływasz. Tylko jak? W trakcie fabuły.
Nie pływasz innymi statkami. Kiedy?
W trakcie fabuły są takie momenty, gdzie pływasz na innym rodzaju statku.
O.
Że odkradniesz galeon i płyniesz nim, ale przez 3 minuty i to jest koniec.
Nie wiedziałem o tym, to dziwne, bardzo dziwne, że nie możesz...
Czekaj, takim poczekaj chwilkę.
Ty może przewidują jakiś DLC, który będzie coś takiego robił. Żyjesz tam? Już umarł.
Okej, okay, jestem ze słomi w gardle.
Musisz pić coś, bo to pylicy dostaniesz jak nauczyciela.
No ja mam te napisaki tablicy, więc wygrywam.
Zastanawiam się, może będzie jakiś DLC, które rozbuduje o możliwość zmiany statków w takim razie. Cholera wie.
No w każdym razie jest taka możliwość, natomiast nie zostało to zaimplementowane, żebyś mógł... Jest ta mechanika, natomiast nie ma takiej możliwości w rozgrywce normalnej. Mhm. A tych statków jest tylko 4 rodzaje, więc też nic nie tracisz za bardzo, nie?
Tak. Tak? Nie, czekaj. No tak, czekaj. Masz ten gunboats, masz szkunery, masz brygi i masz fregaty. I manowary, to 5.
Jeszcze manowary, to 5.
Tak.
Przy czym te dwa pierwsze, co powiedziałeś, ich potem nie odróżniasz, bo one i tak giną po jednym strzale, nie?
No, chyba tak. Praktycznie już teraz w połowie gry rozwalam jednym strzałem jedno albo drugie.
Nie, gra jest bardzo fajna. Jest bardzo dynamiczna walka. Fajne jest to, że gra ma taki ciąg, to znaczy, że w żadnym momencie nie ma teleportu, nie? Zawsze jesteś na tym. No, nie ma tak, że zaczynasz abordaż i się nagle zmienia świat, nie? Że nagle się tylko te dwa jachty pokazują, nie? I masz scenę abordażu, tylko w trakcie tego się pojawiają na pokładzie ludzie i ty możesz przeskoczyć na pokład.
Tak.
W trakcie walki. Nie? To jest fajne.
Jest fajne.
To jest fajnie.
Ale co, teraz jedna rzecz ode mnie. Fabuła i postacie. Przede wszystkim postacie. O ile udało im się według mnie tym razem zrobić trochę ciekawszą postać głównego bohatera, chociaż wciąż trochę nie do końca, to powiedz mi, dlaczego najciekawszą postacią drugoplanową, którą spotkałem, był jeden z tych templariuszy, ten taki z charakterkiem, z taką dziwną, taką aparycją, jakby takim jak piracko wyglądał ten koleś i on ci prezentował noże do zabijania, nie? W sensie te asasyńskie noże. On był dla mnie najbardziej charakterną postacią, jaką spotkałem do tej pory i on kompletnie już się później nie pojawia poza jednym momentem, nie? Praktycznie.
No, dokładnie. Mi się pod James Keith podoba w ogóle, że
tak,
jest
on
takie
jest
coś,
dziewczyną.
Ale... No.
Jestem prawie pewien, że głos pod niego podkłada laska.
No bo on jest kobietą.
Jest kobietą?
Tak.
Ale oni mówią o nim jako mężczyźnie.
A potem się okazuje, że jest kobietą.
O, no nieźle. No to w takim razie przewidywałem to.
Spoiler! Nie, wszyscy wiedzą to. Od początku jest z nim coś nie tak i od razu się da domyślić, że jest kobietą.
Tak.
I potem faktycznie się okazuje, że to jest kobieta. Nie?
On ma trochę męskiej.
Ja myślałem na początku,
twarzy,
że on się... Ja myślałem, że to jest kid, więc że to jest dziecko po prostu. Że to jest koleś taki przed jeszcze mutacją.
Tak, że to, też sobie to tłumaczyłem, że on może mieć pomiędzy 15 a 20 lat. I jakimś cudem, może dlatego, że jego ojciec był, wiesz, piratem znanym, to też on ma swój statek i dowodzi ludźmi, nie?
No na przykład, nie? Nie zmienia to faktu, że postacie faktycznie trochę brakuje. O ile fabuła mi się dosyć podoba, to nie wiem, czy to przez ten animus, czy przez to, że przez ten taki setting, że to jest wszystko na niby.
No.
Tylko brakowało mi imersji. Czegoś
tak,
takiego,
co że. Co ci mają obchodzić te rzeczy, nie?
Tak, dokładnie. Ja miałem coś takiego, że powiedzmy, jak grasz w Wiedźmina, to czujesz, że ten każdy wybór, jaki podejmujesz, każdą rzecz, jaką robisz, tak, no to poczuwasz się do tego, nie? Że to jest twoja historia, że to ty decydujesz. Tak, tak. I to samo było w Trójce praktycznie, że ty grasz, ale przez to, że fabuła jest liniowa i to jest totalnie liniowa, to tracisz bardzo dużo. Możesz wybrać, w jaki sposób rozwiążesz misję, ale ciągle rozwiążesz ją, ciągle zabijesz tą osobę, którą masz zabić i te...
No tak.
I ciągle... No jest to... To sprawia, że to jest bardzo mocny cios dla gry.
Nie, ale ona... Ta fabuła, wiesz, można skonstruować fabułę tak, żeby cię wciągnęła. Fabuła Ezio mnie wciągnęła. A tutaj, kiedy... No nie chcę też mówić za dużo szczegółów, ale jest moment, kiedy spotykasz asasynów. Oni mówią ci o... Oni generalnie cię za bardzo nie lubią.
I a to oni mi się mówią, podoba akurat.
Tak, ale słuchaj, ale oni mówią... No i my nie jesteś tutaj mile widziany, nie? I główny bohater krzywi mordę. A ja mam ochotę powiedzieć, no to spierdalajcie i pójść rabować sobie 7 mórz. A bohater sprawia wrażenie jakby... Tak jakby zachowuje się, jakby się tym przejął. Jakby to było ważne dla niego, żeby jednak oni mu ufali i że jest ciekawy tego, co mają mu do powiedzenia. Ja nie rozumiem,
znaczy,
dlaczego.
Minus jest taki, że ta postać jest bardzo... Jest bardzo niezdecydowana. W sensie takim, że jej zależy na... Zaczyna się gra w taki sposób, że jest jakaś... Historia jest taka, że jest jakaś laska, którą on zostawił, żeby zdobyć bogactwa.
Tak, ta historia się trochę...
I ta laska się przebija.
Jest rozbudowywana.
Ale ona jest... Ale ona się pojawia może 2-3 razy przez całą grę i nie wiesz w ogóle, czy ta laska jest, czy nie jest, kim ona jest, gdzie ona jest w ogóle.
To czekaj, to ta...
Nawet nie wiesz,
to
jak, ja nawet nie wiem, jak
oni
się
zostawili
nazywa.
To nie jest poruszone? A ty nie spotykasz tej laski w trakcie gry?
Nie wiem, jestem przy końcu prawie. Aha. I nie miałem jeszcze, widziałem ją 2 razy w cutscenkach praktycznie, nie?
Bo trochę jednak tej postaci jest za mało, żeby można było ją polubić do końca.
Ona jest trochę jak Connor, w sensie takim, że ona płynie. To, co jej powiesz, to, co jej inni powiedzą, żeby zrobić, to ona robi.
Tak, robi to.
Ktoś jej mówi, zabij kogoś, to ona idzie i zabija kogoś i to jest koniec. I na początku się bronią tym, mówią, zabij go, dostaniesz za to pieniądze. Tak. To on mówi, okej, dostanę za te pieniądze, super. I to mi się podobało, powiedzmy, że zrobili asasyna, który jest szczery, jest piratem faktycznie. Ale nie podoba mi się sytuacja, nie podoba mi się to, że po jakimś czasie on robi rzeczy po prostu, bo tak, bo ktoś mu powiedział, żeby zrobić, nie?
Tak, no to jest ten problem z tą postacią właśnie.
To jest problem z całym serią asasynów, że tak mi się wydaje. Przynajmniej w trzeciej i czwartej części bardzo, że nie bardzo. Było tak... Ezio chciał coś zrobić, a tutaj nie widzę tego, żeby on chciał coś faktycznie, że on, nie, że on robi, bo przy okazji trafił tutaj, tylko że akurat chce i podąża za tym.
Ezio miał swoją motywację przy tym, bo jeśli on robił dla kogoś coś, to za każdym razem to była osoba, która mogła mu pomóc w czymś, albo musiał to zrobić, żeby zdobyć jej zaufanie, albo w jakiś inny sposób próbował zdobyć
tutaj,
wpływy.
Tutaj trochę też tak jest, nie?
Ale
natomiast
Connor,
brakuje... Bo
bardzo, nie masz powodu, żeby zdobywać te wpływy. Connor chce pływać i, wiesz, zdobywać pieniądze. Po co mu tak naprawdę te znajomości?
Znaczy, no właśnie, z asasynami nie bez sensu, nie? Ale on chce zdobyć ten klucz do tego obserwatorium, czy tam
tak.
Do tego
no jest ciekawski,
jakiegoś
co
mistycznego
to może być.
Miejsca, nie? I myśli, że to z tego dostanie bardzo dużo. Natomiast zachowuje się jak nie pirat to czasami, nie? To znaczy, że ani nie podąża za tym, szuka nie szuka tych przesłanek regularnie, nie? Tylko jak trafi się, to biegnę, a jak nie ma, to zapomina. No. Jest scena, wiesz, w ogóle cała fabuła zupełnie boczna, której mogłoby nie być i ta gra by nie straciła.
To
cała,
prawda.
Wiesz, historia związana z pirackim miastem praktycznie, nie? I z pirackim tym stylem życia. To cała fabuła mogłoby jej nie być, bo ona nie wnosi za dużo.
Mhm.
Jest zupełnie na boku, nie? Więc są te pirackie motywy, które są zupełnie oddzielne od tej fabuły, tej całej, wiesz, mistycznej,
tak,
nie?
Jednocześnie nie wiesz do końca, która jest tą główną i co będzie tym wątkiem przewodnim, przynajmniej w momencie, w którym ja jestem.
No, jest to problem bardzo, nie? Cały czas ci gra próbuje sama, jako że jesteś też postacią, która wchodzi do animusów w Abstergo, no to też ci cały czas próbują powiedzieć, nie, że jest...
Weź, nawet mi nie przypominaj tego.
Nie wiem, po co w ogóle to robią. Jest to tak fatalny motyw.
Jak dla mnie Desmond został przebity. Tak jak kupiłem Desmonda w pewnym momencie i już mi nie przeszkadzało, że nim gram i przyzwyczaiłem się, to teraz mam od nowa. Mam tak... Wkurwia mnie to. Wkurwia mnie to znowu.
Znaczy, no Desmonda nie ma, nie? No dobrze, że on powiedzmy... umarł, że tam zniknął, nie wiem. Jak
tak, ale to jest wciąż ten sam świat. Ja myślałem, że oni się śmieją z tego, że śmieją się z Desmonda, robiąc ciebie jako testera gier, ale nie, to jest ciągle ten sam świat, to jest ta sama fabuła i to jest to samo.
Tak, nawet hakując tam komputery w tym Abstergo, możesz dowiedzieć się, że był gdzieś Desmond, nie?
Słuchaj, ta taka sytuacja. Zacząłeś nową pracę, jest to niesamowita praca, bo cofasz się do przeszłości genów pirata. Ale w pewnym momencie kontaktuje się z tobą, chuj, że tam wszyscy traktują cię jak gówno w tej firmie, nie? Ale kontaktuje się z tobą koleś, jakiś admin, który mówi, potrzebuję, żebyś nielegalnie zhakował jakiś komputer. A ty oczywiście mówisz, tak, oczywiście już to robię.
Ty nic nie mówisz!
Nic nie mówisz tego. Mówi. Tylko musisz to zrobić. Jest to tak bzdurne, to jest to tak bezsensowne, że osoba, która dostała taką pracę, zrobiłaby coś takiego zamiast donieść, że ktoś próbuje wykaść dane.
Jest to bezsensowne bardzo, nie?
Głupie potwornie. Wszystkie te dialogi w tym świecie w ogóle teraźniejszym były dla
w
mnie
tym realnym są głupie. Ale jest jedna fajna rzecz, ciekawa. Jeżeli skakujesz tam jakieś komputery, to możesz znaleźć informację o tym, że Abstergo pracuje nad systemem operacyjnym do obsługi miasta, CityOS. Oh. To jest ten system, na którym bazuje Watch Dogs, nie? Czyli to, że możesz telefonem zhakować wszystko.
To mnie zachęciłeś, to w takim razie pohakuję, bo tak to staram się nie wychodzić z animusa, czasem mnie zmuszają.
Nic tam nie ma raczej, ale no, to jest jedna fajna rzecz.
Znalazłem ukryte drzwi, które mają security clearance 2, są tak, zamiast pójść windą w pewnym momencie, możesz pójść w taki korytarz i tam znajduje takie drzwi, ale nie wiem, czy dostajesz ten security clearance z czasem, czy nie.
Tak, przydostajesz wszystkie po kolei.
O, to ciekawe. No to zobaczę, co będzie się działo.
Ale... w miarę jak tam przegrywasz fabułę, to tam coś się dzieje. Jestem ciekaw, jak to rozwiążę, ale nie zmienia to faktu, że... Mogłoby dobra, mieliśmy gadać o grę, nie o fabule. Fabuła jest cienka.
A grywalność ratuje.
Fabuła jest cienka, postacie mocno. Nie są lubiane, grywalność ratuje. Mi się podoba nawet bieganie i znajdywanie znajdziek, nie?
No.
Gra się tak przyjemnie i większość bugów związanych z bieganiem zostało naprawionych już w trójce. To znaczy, że postać faktycznie biegnie tam, gdzie chcesz, a nie nagle zeskakuje z miejsca.
No
jest
to się
ten
też
fajny jest
zdarza, ale rzadziej.
Rzadziej. No nie, jeśli jest ten motyw, że jeżeli że nie możesz sobie zrobić krzywdy, nie? W sensie takim, że jeżeli póki biegniesz z tym wysokim poziomem, ale nie naciskasz tego agresywnego biegu, to on nie zeskoczy ci sam, nie? Mhm. Więc to jest przyjemne bardzo.
Ale
powiem
ci jedną rzecz, że te pirackie, wiesz, walki statków i tak dalej, one są spoko, bo rozwijasz w ten sposób postać, zdobywasz w ten sposób pieniądze, ale jakbym nie musiał tego robić, to bym pewnie tego nie robił. Wciąż wydaje mi się, że asasynowe kawałki, chodzenie, skradanie, zabijanie wciąż podoba mi się bardziej niż to pirackie rzeczy.
No mówię, z tym... Jest coś takiego w tej grze, co powoduje, że gra się przyjemnie, natomiast jeśli pograsz trochę, potem tam jest taki motyw, że możesz polować na legendarne statki bodajże i to powoduje, że te statki są bardzo trudne i żeby je pokonać musisz znaleźć jakąś taktykę na ten konkretny statek. Jest to bardzo fajnie zrobione, nie?
Tak.
Jest jeden minus, że dla mnie na przykład, że wszystkie te upgrade'y, które zdobywasz, one są albo ci w ogóle nie pomagają,
albo pomagają ci dramatycznie. Dosyć mocno, nie? A, właśnie, tak. No.
Albo ci pomagają w ogóle, albo dramatycznie, nie?
Tak. No tak naprawdę poziom trudności mi się zmniejszył bardzo mocno, od kiedy kupiłem mocniejsze działa boczne po prostu, nie?
No, bitwy morskie są bardzo niezbilansowane, w sensie takim, że musisz się mocno rozwinąć, żeby w ogóle mieć szansę w kolejnych walkach, więc to jest okej, w sensie takim, że musisz się rozwijać do tego i masz jakąś inwektywę do tego. Natomiast jeśli chodzi o rozwijanie tej postaci głównej, nie? Samego Edwarda?
To nie trzeba tego robić. Ja nic nie skraftowałem od początku gry i nie mam problemów.
W ogóle. W sensie sama ta mechanika taka, że możesz pokonać 10 osób bez przyjęcia na siebie ani jednego tego, nie jest to może najlepsze, nie? Gra jest bardzo łatwa przez to.
Jest łatwiejsza niż poprzednie, to na pewno. Ale z drugiej strony daje mi to takie fajne poczucie, że gram kolesiem, który jest naprawdę niesamowitym zabójcą. I powiem ci, że jedna rzecz, którą powiem dobrą, naprawdę gram nim inaczej niż grałem Ezio na przykład. Dla przykładu, jeśli grałem Ezio i szedłem przez miasto i byli strażnicy na dachach, nie? To starałem się ich unikać i omijać. Jak gram tym kolesiem, to się rzucam na nich i morduję ich wszystkich. Zabijam wszystkich kolesi, którzy są strażnikami. Zawsze. Jakoś tak czuję, że to powinienem to robić. Tak czuję, że on by to robił.
Ja strzelam w ludzi, no. Podoba mi bardzo... Nie, są rzeczy bardzo fajne. Bardzo mi się podoba, jak działa ten świat. Ma swoje minusy, ale ogólnie muszę powiedzieć, że jest dobrą grą. Bardzo dobrze się przy niej bawiłem i nie żałuję spędzonego nad niej czasu. Jest parę rzeczy, które można by poprawić, ale wydaje mi się, że poprawienie tego mogłoby zaowocować. Byłoby bardzo ciężkie, jak w przypadku fabuły, wymyślenie dobrej fabuły na tej technologii, bo ta fabuła ma w sobie, sama ta technologia ma w sobie coś takiego, że te postacie raczej są nielubiane.
No ale to nie przeszkadza napisać dobrze postaci.
Ale one tak wyglądają nawet, że są nielubiane po prostu.
Tak,
każdą
ale...
postać tak...
Zobacz sobie tak Leonardo da Vinci z historii o Ezio. Przecież tak zajebiście lubiana postać. Automatycznie lubisz tego kolesia. Nie ma tutaj takiej
tylko
osoby.
No to prawda. Ale myślę o pirackim settingu, nie? Że jeśli wpadli na ten piracki setting, to jaką postać musieliby zrobić, żeby była lubiana, nie?
Ja lubiłem tego kolesia na początku. Miał swój charakter. Ten koleś na początku, ten taki kupiec, który ci pomaga, którego ratujesz i on cię zawozi do Nassau. Nie,
no,
do Hawanny.
Właśnie to był taka bardziej realna postać, nie?
On był super, ja go bardzo polubiłem. I mieli fajną chemię pomiędzy sobą. Mieli takie dialogi, w których nie chodziło tylko o przekazanie fabuły, ale oni mieli swoje charaktery w tych dialogach. Ten go okłamywał, tamten był takim trochę ciapą i to grało, było ekstra.
Może tego brakuje właśnie, żeby w tych misjach takich było więcej chemii pomiędzy bohaterami, bo jak na razie ich nie ma. Jedna osoba mówi zrób coś, a druga osoba to robi.
One tylko przekazują fabułę praktycznie i tutoriale.
Tak, one tylko przekazują informacje, nie? Nie ma tak, żeby faktycznie było jakaś, żeby, o wiem o co chodzi, no kurczę, między nimi nie ma żadnych takich sitcomów, nie? Takich rzeczy, takich sytuacji rzeczywistych, które mogłyby się wydarzyć, o to mi chodzi. Mhm. Że w sensie, że nie ma gry na podstawie dwóch charakterów, że jego charakter jest taki i wynika z tego coś takiego, co może nie wnosi do fabuły, ale rozwija postać, nie?
No, brakuje im charakteru. Ale słuchaj, aha, dobra, to może bugi teraz.
Tak. Stwierdziliśmy, że zrobimy sobie, jako że jest to podcast, mamy to być podcast komediowy, to dodajemy w rozdziale o grach bugi w grach.
Tak, i tym razem ja myślę, że Assassin, bo mi się przydarzyły dwa bardzo zajebiście śmieszne gagi, bugi. Dwie bardzo śmieszne sytuacje, obie związane ze statkiem.
To znaczy, ja miałem jedną. Kiedy wróciłem na tą pierwszą wyspę, w momencie, kiedy się na nią przyteleportowałem, mój statek był do góry nogami i wszyscy tonęli. Tak stoję, nie? Przeteleportowałem się, patrzę na wyspę i nagle słyszę takie, wiesz, skrzypanie za sobą. Myślę, kurwa, coś mnie atakuje. Odwracam się, a tam mój statek stoi wbity masztem w dno i wszyscy krzyczą i się przewracają.
Tak. To jest coś bardzo podobnego. Dwie rzeczy. Pierwsza sytuacja. Moja pierwsza teleportacja właśnie na wyspę, przeteleportowałem się i odwracam się, bo chcę zobaczyć, co się czy na statku. Nie ma statku, nie? Myślę, co się stało. Rozglądam się, może jest postawione gdzie indziej. I nagle mam takie przeczucie i patrzę w powietrze, a z nieba spada taki gigantyczny statek, spada do wody, nie? I ląduje, ale nie ląduje płasko, tylko ląduje dziobem w wodę i tak wbija się w dno. Wszyscy oczywiście krzyczą i spadają z tego statku. Bardzo realistycznie to wygląda, jakby naprawdę Bóg jakiś wziął i podrzucił statek do góry. Ja tam dopłynąłem na niego i próbuję, muszę się dostać za ster, bo jeśli nie dostanę się za ster, to nie uda mi się, wiesz, wyteleportować tego statku stamtąd. I wspinam się po tym statku, który jest, wiesz, 45 stopni przechylony. Ludzie w ogóle spadają wszędzie dookoła i krzyczą. To była pierwsza sytuacja. A druga, też po teleportacji. Zamiast statku jest taka dziura w wodzie.
Dziura.
Bardzo głęboka. Dziura. I po jakimś bardzo długim czasie statek jest wykatapultowany stamtąd do góry. I ląduje z powrotem na wodzie i też wszyscy krzyczą. Cały czas krzyczą, jakby byli zerzynani.
To są piękne rzeczy.
Także nie wiem, co jest grane. To jest dlatego, że statek nie jest skryptem, tylko statek jest faktycznym obiektem, nie? Który jest w tym świecie. Dlatego na niego działają prawa tego świata, na niego działa grawitacja i inne rzeczy i fizyka. I jeżeli jest jakiś błąd, to w tym momencie ten statek na przykład jest wykatapultowany w powietrze, ale jak ląduje, to ludzie z niego spadają i tak dalej. To jest dosyć zajebiste.
Nie, no to jest fajne, nie? No to, że te błędy się zdarzają, one powodują, że nie możesz się zanurzyć za bardzo w rozgrywkę, bo po prostu jak się zdarzy taki błąd, to tylko się możesz brechtać, nie? No. W tej grze jest akurat dobre to, że zresetowanie gry, wyjście i wejście do niej wszystkie te bugi naprawia, nie?
Tak. Poza tym tak naprawdę od początku wiesz, że to jest gra, no bo samym założeniem gry jest to, że grasz, nie? Samym założeniem asesyna jest to, że grasz w geny, nie wiem, co dokładnie tam robisz.
Nie, no także bugi ze statkiem są całkiem kozackie w tym przypadku.
Z takich innych zastanawiam się, czy coś jeszcze takiego miałem, co nie byłoby takie typowe dla asesyna, typu właśnie spadanie w niewłaściwe miejsca. Tak naprawdę to te dwie sytuacje ze statkiem są moimi takimi rzeczami. Co się rzeczywiście takiego przydarzyło? Wiem. Jeśli spadniesz z bardzo, bardzo dużej wysokości, ale nie wylądujesz idealnie na ziemi, tylko na przykład otrzesz się o coś w powietrzu, albo spadniesz na coś, co jest pod kątem, to wiesz, to animacja interakcji z tą rzeczą się odegra i wiesz, twój upadek będzie liczony na nowo, czyli nic ci się nie stanie tak naprawdę. To też są dosyć śmieszne sytuacje.
To tak samo jak z bardzo wysokiej wysokości spadniesz na kogoś.
Albo chwycisz się nad samą ziemią krawędzi, nie?
Nie, no ale to jest akurat mechanika, nie? No nie mogliby zrobić tak, że po jakiejś prędkości nie możesz się złapać, bo by to nie miało sensu, nie? Mhm. Więc to jest, jeszcze da się to obronić, ale te rzeczy ze statkiem, w których on praktycznie teleportuje się stojąc masztem w dół.
W ogóle o co chodzi do gordogami, ja nie wiem. Ty, ciekawe, czy możesz stracić tych ludzi. Strasznie się bałem, że statek na przykład wybuchnie od tych rzeczy, albo...
Nie, możesz stracić, nie możesz nic takiego zrobić. Ludzi tracisz tylko podczas bitwy praktycznie.
A, to jest taki mechanizm chyba.
Mechanika jest powiedzmy sound, nie? Nie może być tak, że ktoś chyba strzeli w ciebie i ty stracisz ludzi, więc...
Więc to działa.
Tylko kiedy robisz abordaż, więc to powiedzmy działa, nie? Gra jest... Widać, że jest bardzo dużo uproszczeń i takich obejść, które mówią, nie będę tego komplikował, bo jeszcze spierdzielę, nie?
Także segment bardzo...
Czego mi brakowało? No. Koni trochę, bo w poprzednich grach były konie, które dawały kupę bugów, a teraz nie było koni.
No, wywalili, bo w sumie może nie było mechanika... koni wtedy.
Były, tylko że konie to jest...
Tych odległości nie ma takich dla koni, wiesz?
To jedna rzecz. Nie, ale druga rzecz, że koń sam w sobie jest bardzo ciężką postacią do dodania w grze.
Czemu?
No bo nie możesz go zrobić tak, żeby on, jak stoi powiedzmy na górce, nie? Na jakimś pochyle, to już nie wygląda naturalnie. Bo albo stoi, wiesz, albo stoi pod kątem. Albo ten, więc koń jest bardzo ciężką postacią, więc z nią zawsze będą bugi, które wyglądają śmieszne. Patrz właśnie Assassin Trójka czy Skyrim, nie? Mhm.
No ale wiesz, już konie mieli zrobione, ale wydaje mi się, że nie dodali ich właśnie świadomie, dlatego że nie było odległości dużych do przebiegnięcia. Jakby dodali konie i byś dostał na wyspie takiego konia, to byś zauważył, że ona jest tak naprawdę malutka.
Tak, nie, no to gra jest fajna, to... możesz przebiec, wiesz, każda wyspa ma powiedzmy z 500 metrów max, nie? Które możesz przebiec w ciągu, mówię, minuty, nie? Taka zasada w tej grze jest, że z każdego miejsca do każdego możesz dotrzeć w ciągu maksymalnie minuty, nie?
No, ale to nie przeszkadza, jest w porządku.
Nie, to jest bardzo fajne, nie? Bardzo fajnie się gra, bardzo fajnie się podróży. Jedna rzecz mi nie pasuje, w momencie, kiedy masz znajdźki na wyspach takich małych, to rozumiem dotrzeć do znajdźki, w sensie zeskoczyć ze statku, znaleźć tą znajdźkę i tak dalej, ale kiedy masz wrócić na statek, żeby płynąć dalej, to jest masakra. To jest drugi raz, przez to przepływasz koło tego i mówisz, nie, no muszę teraz zejść ze statku, biec tam, a potem jeszcze drugi raz tyle wracać, się wspinać po tym, to stwierdzasz, nie, płynę dalej.
No, ja też przestałem się po nie schylać. Co więcej, powiedz mi, po co są te kryształy animusa, które zbierasz? Tylko po to, żeby odblokować te figurki na twojej półce, czy nawet nie po to?
Nie wiem. A, no to nie, to jest bez sensu. Te kawałki animusa nie wiadomo po co są, ale fajne są szanty. To, że możesz je zebrać i że faktycznie to są jakieś dodatkowe szanty, które może śpiewać twoja załoga.
Tak, no to jest spoko.
Ja jako żeglarz mega mi się podoba. Tyle szant starych usłyszałem w wersji innej.
W ogóle nie wiedziałem, że niektóre z nich są po angielsku, że są angielskimi szantami, na przykład przetłumaczonymi na
nie,
polski.
Słyszysz jakąś melodię, zaczynasz sobie nucić po polsku, a tu słyszysz nagle słowa.
Wydaje mi się, że słyszałem kiedy szliśmy przez Pacyfik śpiewane po angielsku, w sensie melodia była ta sama.
No dużo, jest bardzo dużo jest takich rzeczy, nie?
Świetne, świetne. No w ogóle, wiesz, bardzo pirackie klimaty są dobrze oddane. Nie wiem, wiesz, jak są autentyczne, no bo nie wiem, jak piraci żyli naprawdę, ale...
Brakuje mi trochę tutaj takiego oszukiwania się wzajemnego. To znaczy, albo jak jesteś piratem, wiesz, albo piraci się wzajemnie powinni oszukiwać i kombinować, a tu jest tak, że każdy pirat z każdym.
No,
gdzieś tak. Cała idea bycia piratem jest to właśnie, że jesteś złodziejem, więc honor wśród złodziei.
Ja myślałem, że będą kłopoty z piratami, że będziesz pojawiasz się jako Kenway i że na przykład robią ci problemy, a nie, masz tam swoją grupę starych znajomych, którzy cię przyjmują i w zasadzie...
Nie, to jest akurat miłe, nie? Że to takie coś się zdarza, ale jest to bardziej polityczne może. Co mi o tyle nie pasuje, dlatego że w pirackim settingu bardziej powinno być przygodowo.
No, ale to wciąż Assassin's Creed i wiesz, no nie ukrywają tego, że to wciąż Assassin's Creed. O, ciągle chodzi o templariuszy i asasyna. Szkoda, ale tak jest.
Niestety, no. Niestety.
Wszyscy chcielibyśmy, żeby ta seria porzuciła czasy współczesne, Desmondowe klimaty i zrobiła po prostu historyczną grę, ale tak nie będzie chyba. Ciekawe, czy w Watch Dogs spróbują nam to wcisnąć w gardło.
Myślę, że tak jak tutaj będzie po prostu wspomniane przez jakiś czas.
Mam nadzieję.
No zobaczymy, Watch Dogs dopiero 2014, nie? Więc mamy trochę czasu.
Jezu stary, przekroczyliśmy 2 godziny.
Znowu?
Ale gadało się spoko. Mam nadzieję, że nie zanudziliśmy
Segment o grach będziemy musieli chyba poskracać.
Albo poskracać wszystko inne i gadać długo o grach.
No jeżeli to ma być podcast komediowy, to musimy ten... Zresztą chyba ludzie powinni nam powiedzieć, czego więcej chcą słuchać. Może w ten sposób się to rozwiąże.
Właśnie, jeśli słuchacie nas, macie jakąś opinię na temat tego, co mówimy, chcecie coś doradzić, chcecie coś powiedzieć, macie jakieś linki, które chcecie nam podesłać, chcecie zgłosić stronę na najbardziej bezużyteczną stronę tygodnia, proszę nie wysyłać naszej strony. Nasza strona to ibpodcast.blogspot.com, podcast przez C, o ile dobrze pamiętam. I w zasadzie to tyle. Mnie możecie znaleźć w internecie na stronie cocoart.net. Mateusz, ciebie na tym, na Latawki Wrocław na fejsie, nie?
A, to prawda. Jeżeli bylibyście, teraz we Wrocławiu rusza inicjatywa Snowcat na Wrocław, jeżeli nigdy nie mieliście latawca w rękach, chcielibyście spróbować, wejdźcie na fejsa, polub, znajdźcie stronę Latawki, myślnik Wrocław, polubcie stronę, tam są bieżące informacje o wyjazdach.
No, bardzo dobra rzecz. Także polecamy to i zobaczenia w przyszłym tygodniu chyba, co nie?
No, na pewno, nie? Liczymy na feedback od was i...
A właśnie, powiedzieliśmy jak ten feedback? Możecie napisać w komentarzach feedback. Nie mamy jeszcze nie mamy e-maila.
No nie, jak napiszecie w komentarzach, na pewno przeczytamy i na pewno zareagujemy na to.
Tak, najwyżej znajdziemy was po nocy i ten wyrazimy swoje niezadowolenie z tego, co wprowadziliście na naszą stronę. Nie, naprawdę, tak dobrze mi się zabija ludzi w tej grze. Daję sobie. Dobra, siema. W takim razie do zobaczenia za tydzień. Hej.
Trzymajcie się, do zobaczenia. If you said goodbye to me tonight, there would still be music left to write. What else could I do? I'm so inspired by you. That hasn't happened for the longest time. あいた、とっさわいの体が急変した。グジスト。